Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. W naszym studio jest pan mecenas Karl Pederman, były doradca przedakcesyjny w Unii Europejskiej. Panie mecenasie, serdecznie witam. Zu Beginn unsere Treffung einen schönen Grüß Gott.
Grüß Gott, danke schön.
Jak słyszymy, pan Karl Pederman jest Niemcem, rodowitym Niemcem z północy. No tam na północy nie mówią chyba Grüß Gott, tylko mówią Guten Abend, czy takie mają zwyczaje, prawda?
Jest, wszystko wie, tak jest. To jest styl w Bawarii mówić Grüß Gott i w Austrii, ale czasami u nas też coś to można powiedzieć.
Ponieważ jest to dobry zwyczaj w sumie.
Tak, tak.
Rozmawiamy dzisiaj z panie mecenasie o wielu sprawach związanych z Unią Europejską, także w świetle tego ostatniego wydarzenia, jakim był szczyt 16 grudnia. I dlatego może na początek proszę, aby pan przedstawił tutaj swoje refleksje i przemyślenia na ten temat.
Tak, myślę, streszczenie tego, co powiedziałem kilka godzin temu, wystarczy. Tego, co się zdarzyło przedwczoraj tam w Brukseli, no to jest widocznie wystąpienie pana premiera. I pomimo tego, że to ten rezultat tego, co tam był negocjowane, nie jest wielkie zwycięstwo dla Polski, myślę, że to jest przede wszystkim osobistym sukcesem pana premiera Marcinkiewicza. On widocznie posiada on takie zalety jak szczerość, upór, osobowości i to wszystko rzadkie już dzisiaj cechy wśród czołowych polityków na Zachodzie, i do których Europa, jeśli chodzi o polskich szefów rządu i prezydentów, z pewnością w ostatnich 16 latach nie przywykło. Ale te nowe liczby dotyczące funduszy. No teraz są obecnie 59 miliardów euro, ale za tymi liczbami kryją się zsumowane obietnice płatności na 7 lat, które jednak są obwarowane tak wysokimi przeszkodami natury prawnej i biurokratycznej, że i tak ostatnie słowo przy ich przydziale będzie należało do Komisji Unijnej. No, wygląda w ten sposób, że te fundusze strukturalne są przysłowiową machewką albo kujbasa, którą biednym krajom Unii tak sprytnie wiesza się nad głową, że muszą do niej wysoko podskakiwać, jeżeli chcą odgryźć z niej chociaż kawałek. I panuje tam ciągła rywalizacja między tymi krajami, ponieważ każdy z nich chciałby dostać większy kawałek, niż sam wpłacił do wspólnego garnka w postaci składki członkowskiej. I ta komisja w Brukseli sprytnie wykorzystuje tę walkę. Do posłusznych zawiesza się machewkę nieco niżej, innych przy niesubordynacji straszy się jej odebraniem. I to dobrze obmyślany system rządzenia, którego sobie komisja z pewnością nie da odebrać. No i w tym miejscu należałoby przypomnieć sobie demaskujące wypowiedź ówczesnego komisarza do spraw rozszerzenia Unii, a obecnego komisarza gospodarki Günther Verheugena. On gra dzisiaj tam w Brukseli większą rolę niż przedtem. No jest ten komisarz, który tam w Brukseli po akcesji Polski do Unii trąbił, że taniej przystąpienie nowych państw nie było możliwe, bo Bruksel oszczędzał 12 miliardów euro, bo pierwotnie oni planowali dać ulgę dla składką członkowską i widząc, że to funkcjonuje bez tego, oni ratowali te 12 miliardów euro i ten Verheugen triumfował, jak powiedziałem, ten komisarz, który Niemiec, nawiasem mówiąc, i no, kiedyś powiedział, kiedy dyskusja była, dlaczego dopłat bezpośrednie w Polsce są tak niskie, on mówił, dlaczego polski rolnik ma więcej zarabiać niż polski profesor. No i w sprawie funduszy też mówił, pytanie, czy rozszerzenie Unii na nowe kraje nie powinno za sobą pociągnąć zwiększenia składek członkowskich. On opowiedział, że nie żywi on takie obawy, ponieważ subwencje dla nowych członków Komisja Europejska obłoży takimi warunkami, które one i tak nie będą mogły spełnić. I no to, co kryje się za tymi obietnicami. Nowe obietnice Brukseli po przeliczeniu ich na rok wynoszą maksymalnie 8,5 miliardów euro i ta suma wygląda już dużo skromniej niż te 59 miliardów, które można słyszeć i jest tam świętowane w gazetach.
A ja nawet, przepraszam panie mecenasie, tak wejdę słowo, dodam, że pan minister Pietras dzisiaj w depeszy agencyjnej powiedział tak, że to jest w sumie ze wszystkimi innymi funduszami 92 miliardy euro dla Polski.
Tak, tak, tak. No oczywiście, chodzi te 60 parę miliardów, to dotyczy tylko funduszy. Dodatkowo jest to 25-26 miliardów dla rolnictwa. To są te dopłat bezpośrednie ETP i, no, i jeszcze tu i tam drobnostki. Razem ta suma, którą Polska kasuje, są 91 miliardów euro. Dobre, to trzeba klarować. Ale to brzmi no, pięknie, 90 miliardów euro, no ale to są 7 lat. I jak to wygląda w 2000 czy następnym roku, nikt nie wie, jeżeli Unia o tej porze w ogóle jeszcze istnieje. Ale no na przykład te 8,5 miliardów, które są awizowane rocznie, przeciętnie. No na przykład, aby Polska mogła zbliżyć się nieco do regularnie i punktualnie wypłacanej przez siebie unijnej rocznej składki członkowskiej, czyli 3 miliardów euro, musiałaby wykorzystać przynajmniej 35% obiecanych jej funduszy. Ale dobrze pamiętać, że w tym momencie tylko 4% tych funduszy w latach 2004-2006 są używani. 4%. Jeżeli potrzebują potrzebujecie 35% albo blizać się do tej sumy, której Polska musi rocznie i punktualnie płacić do Bruksela. To oznaczałoby 10-krotnie wyższe niż dotąd ich wykorzystanie. No, ja myślę, to jest iluzorycznie. Nie pomoże tu likwidacja biurokratycznych utrudnień, którą zapowiada pani minister dla spraw rozwoju kraju, ponieważ podstawowym problemem są wymagane przez Unię środki na współfinansowanie wspieranych przez nią przedsięwzięć. I dodatkowo to nie chodzi tylko o waszej biurokrację, to jest ta biurokracja tam w Brukseli i wpływ do nich nie macie. I jak oni pracują, możemy później w dyskusji pogłębiać. To jest, no jak ta, jak spróbowałem tłumaczyć, ta machewka, który jest albo troszeczkę niżej wiszony, albo troszeczkę wyżej niczony. No, to jest według uznania Unii. No, możemy do tego tematu więcej później powiedzieć. To znaczy, to współfinansowanie wspieranych przez Polska przedsięwzięć jest, no, powiedzmy, największy problem. To jest przeciętnie 30%, czyli około 5 miliardów złotych przy tylko 35% wykorzystaniu funduszy. Pytanie, skąd mają wziąć tak duże pieniądze zubożałe gminy, województwa czy państwo? No, tam w Brukseli są zwiastowane zwiększenie poziomu współfinansowania przez Unię Europejską, ale to dużo nie zmieni, bo to dotyczy tylko część funduszy i do dzisiaj nie jest jasne, jakie te są fundusze. Trzeba obserwować, co oni tam w Brukseli knuli. I jeszcze coś. To było więc sensownym oświadczeniem nowej pani minister finansów w czasie debaty budżetowej w Sejmie, bo jak mówiła pani minister słusznie, nawet ich coprocentowe wykorzystanie stanowiłoby zaledwie 4% PKB, produkt krajowy brutto. To znaczy 96% PKB nie są dotyczy przez te unijne fundusze, nawet powtarzam, jeżeli one są używane 100%, ale powtarzam, to jest iluzja. I słyszając pana premiera wczoraj w Radiu Maria, że każda złotówka zostanie wydana i dodał, sprawdzajcie nas, czy mówimy prawdę, no myślę, to jest zbyt ryzykowny, ale może jest możliwe powiększać używanie od 40%, od 4% do 10%, może więcej. No, trzymam kciuki, ale jestem bardzo, bardzo pesymistyczny. I dlatego w takiej sytuacji byłoby nakazem chwili, aby nowy rząd polski nie popełnił tego samego błędu, co jego poprzednicy i nie mydlił oczu sobie i narodowi legendą, że za pomocą unijnych funduszy uda się zlikwidować gospodarczy niedorozwój kraju. Wystarczy spojrzeć na polski nowy budżet, aby zrozumieć, jak sytuacja naprawdę wygląda. Kraj skrajnie zubożał. Potężną dziurę budżetową będzie można również i w przyszłym roku tymczasowo zapchać tylko poprzez zaciągnięcie nowych, znaczących długów zagranicznych. To są te słynne skarbowe, jak nazywa się? Te
bony obligacje.
Obligacje skarbowe, które są, no, szalone oprocentowane i dlatego oni można tak pięknie sprzedać za granicę I dlaczego ta polityka walutowa jest w ten sposób, że złoty musi być twardy, że no, obcy są interesowani kupić te bony skarbowe. To znaczy, większa część tych, ja słyszałem, że tych 30 miliardów długów, 22, 23 są te bony skarbowe, które wędrują za granicę i trzeba płacić dewizami. I to jest decydujący fakt, dlaczego ten złoty trzeba trzymać tak mocny. To znaczy, większa część tych dochodów, które mogłyby wygospodarować niewielki wzrost gospodarczy, płynie w dalszym ciągu do kieszeni zagranicznych wierzycieli jako spłata procentów. I Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wspierany przez brukselską komisję, z nieufnością obserwuje pierwsze nieśmiałe kroki nowego polskiego rządu w kierunku państwa socjalnego. Karmić dzieci to jest też coś niesamowitego. 3 milionów dzieci w tym kraju cierpią z głodu. W kraju, który już w czasach komuny miał nadprodukcję żywności i według kardinała Wyszyńskiego jest w stanie karmić całą Europę. I 5,5 miliardów pieniędzy, miliardów złotych są potrzebne, albo tam spróbować poniżać nędzę. Ale reakcja tam w Międzynarodowy Fundusz Walutowy wygląda w ten sposób, że oni są niespokojeni. Zgłoszenie nowych wymagań służących kneblowaniu polskiej polityki walutowej i gospodarczej, a podyktowanych własnymi interesami krajów wierzycieli wisi formalnie w powietrzu. No i ja, to znaczy wkrótce nowy plan Hausnera jest awizowany. I dlatego najwyższy czas, aby nowy rząd uświadomił sobie, jakie są prawdziwe przyczyny faktu, że reforma gospodarcza po transformacji w 1989 roku spaliła na panewce, jakie wnioski należałoby z tego wyciągnąć. No to fakt jest prosty. Jakby na sprawę nie spojrzeć, Polska poprzez swoją pochopną akcesję do Unii przebiegła na możliwie najniekorzystniejszych warunkach, znalazła się w niezmiernie trudnej sytuacji. I dlatego muszę to powtarzać, to było wielkim nieporozumieniem, że nowy rząd polski dał się akurat się popnąć w kierunku raportu odwarcia w 2005 i 2006 roku autorstwa Centrum imieniem Adama Smitha. Ten centrum Adama Smitha jest sponsorowany przez międzynarodowy zespół. No i ten Adam Smith to jest liberal 18 i filozof gospodarczy 18 roku. I lepiej opierać się na ten raport konwersatorium o lepszą Polskę w imieniu Eugeniusza Kwiatkowskiego, ten minister Kwiatkowskiego przed II wojną światową był minister dla handlu. On budował tam w krótkim czasie Gdynia i to był no, cud ekonomiczny. Do tego Polska o tej porze historii widocznie był w stanie załatwić. Dziw w całej Europie o tej porze, bo oni byli niezależni od tego, co obcy doradcy tam proponowali i dlatego i ten budowanie Zakopanego, wszystko to jest związane z imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego. No i ten raport tego zespołu, tego polskiego lobby przemysłowego pokazuje bardzo dokładnie, jak to wygląda w Polsce i ja nie wstydzę się to wszystko powtarzać, to co tam jest pisane. Inny dokument to jest ten obręd reform profesora Poznańskiego. No, spotykałem się kiedyś z nim i on tam szacuje, że ten sprzęt majątku polskiego dla 10% 60 miliardów był wartości i ceny były 6 miliardów, ale jak profesor dodał, jeżeli liczy się te ulgi podatkowe, które Zachód dostał przy tej okazji, to są właściwie za darmo wszystko to było sprzedane i jeszcze jeden misł, oglądając na faktu, że wielka część tego, co Polska sprzedał, był zafinansowany przez kredyty, które zabierał Gierek w czasach komuny i uważajcie, już teraz płacicie dla tych długów 4 albo 5 miliardów dolarów rocznie, to znaczy nie tylko za darmo to wszystko jest sprzedane, dodatkowo płacicie dla starych kredytów, które było używane albo budować ten przemysł, który liberalowie sprzedali. To jest jak dowcip, to jest makabryczny dowcip, że to tak jest. Dziwię się, że ten arcybiskup ten Lublina?
Tak, w Lublinie jest.
W Lublinie powiedział po wyborach do parlamentu, może ten ruch patriotyczny i Liga Polskich Rodzin, który zawsze powtarzały, że ten majątek krajowy był sprzedany dla bezcen, oni dostali pokwitowanie, oni dostali tylko mniej niż 10%. Jestem przekonany, że ten jego eminencja nigdy przeczytał ten obłęd reform profesora Poznańskiego i nigdy czytał ten raport konwersatorium o lepszą Polskę i moją prośbę jest, że jego eminencja dał sobie trud i przeczytał co najmniej jeszcze jeden z tych książek. Ten raport konwersatorium o lepszą Polskę to dokument przekonuje ciężkim, naukowym, wręcz pozbawionym emocji zestawieniem faktów. I w końcu to brzmi jak zły żart, że Polska jako członek Unii na końcu tego procesu akcesyjnego musi płacić swoim bogatym wyzyskiwaczom rocznie i punktualnie 3 miliardów euro do unijnej kasy oraz rezygnuje na korzyść Brukseli z około 1 miliard euro ceł dodatkowy, aby potem żebrać o przynajmniej częściowy zwrot tych kosztów przez fundusze strukturalne. Ale to nie jest jeszcze najgorsze. Najgorszym, najbardziej szkodliwym są tak zwane standardy unijne, do których przejęcia zmuszone Polsku. ja miałem no honor, nie można powiedzieć, no współpracować jak takie reguły i takie standardy unijne były kreowane, było w Brukseli i jak to wygląda, to był targować i 80% to jest bezsensowne. Byli standardy narodowe i w wielu wypadkach po prostu są lepsze niż to, co Bruksela wymyślał. I, ale tylko, że ten dziwoląg tam w Brukseli ma coś do zrobienia. Oni kreują co roku nowe wytyczne. No, wnoszą te wytyczne jak króliki. I ten fakt, że Polska w tym tempie był konfrontowany z tymi wytycznami, to jest no, tak szkodliwe, że no, brak mi słów. Chodzi tu o pośpieszenie narzucony jej cudzy system prawny, co oficjalnie zadeklarowano jako modernizacja państwa, gospodarki i społeczeństwa. W rzeczywistości było to pomyślane przede wszystkim jako wsparcie w utrudnianiu i likwidacji polskiej konkurencji gospodarczej. I teraz obrazowy przykład na to, o co w tym wszystkim naprawdę chodzi. Ten nowy minister gospodarki Miłosz. On mówi, że on jest podobno zmuszony sprzedać Dolną Odrę hiszpańskiemu koncernowi, ponieważ Skarb Państwa nie dysponuje, jak mówi pan minister, środkami finansowymi, które pokryłyby koszta jej modernizacji. Odpowiadającej odpowiednim wymogom unijnym dotyczącym ochrony powietrza itp. Przy eksploatacji elektrowni węglowych. Według pana ministra musi się to stać przede wszystkim szybko, ponieważ jak wiadomo od roku 2007 zapowiedziano wspólny rynek energetyczny Unii i konkurencyjność, tak pan minister Dolnej Odry, na nim mogli zapewnić właśnie tylko Hiszpanię. No właśnie oto tak funkcjonują te wytyczne unijne. Co Polskę zmusza do tak pośpiesznego przyjęcia unijnych norm dotyczących oczyszczania powietrza? Kto was zmusza do zgody na wolny rynek energetyczny od roku 2007? Nigdy słyszałem polskie dyskusje, dlaczego to było potrzebne. No a ten John Miller i ten AWS ślepi wszystko podpisali. Ja pamiętam, kiedy Grecja przystąpiła do Unii, oni targowali tu jeszcze raz miliard euro i tam jeszcze raz miliard i oni mieli ulgi ta wytyczna już za 10 lat i ta jest ważny tylko za 15 lat w tym stylu. W Polsce tylko rzadko. Tam, gdzie interesowanie Unii było słabe. Tam mają ulgi, ale nie tam, gdzie jest zdecydowany. No i Polska, tam sprawa Dolna Odra dała się złapać w powodniej sieci Unii. I teraz efektem tego jest zaplanowany i logiczny skutek, a mianowicie prywatyzacja, czyli wykup Dolnej Odry przez obcy kapital. Ja muszę tu przyznać, że wiem, o czym mówię. Byłem przy tym, gdy w licznych rozmowach w Brukseli i Berlinie dyskutowano odpowiedź na pytanie, dlaczego osłabionym przez dziesięciolecia komunistycznej gospodarki planowej, nowym krajom koniecznie trzeba jako priorytet narzucić zachodnie przepisy prawne, powstało przez 50 lat w zupełnie innych warunkach, gdy przecież wyraźnie jest zauważalne, że w ten sposób nałoży im się kajdany paralizujące przemiany w ich systemach gospodarczych, czego nigdy, powtarzam, nigdy nie zaznały kraje zachodnie w czasach ich industrializacji. Ja pamiętam, ta historia przemysłu w Niemczech, jeżeli Brytyjczycy mieli występ, no protekcjonizmu tu i tam i import był zahamowany i tylko z tego powodu przemysłu nie tylko w Niemczech, w Francji rosły, ale nic z tego u was. I o tej porze, 100-150 lat temu, to był tak naturalnie, że trzeba obronić własny rynek do tego momentu, że własny przemysł jest w stanie konkurować, ale nie od razu odwozić granicy. To jest taki zdecydujący błąd. I, no i te tygrysy tam w Azji, oni śmieją się, jak kraj, tak przemysłowy kraj jak Polska był w stanie padać do tego, do tej pułapki. Ale teraz wynik takich rozmów w Berlinie i Brukseli zawsze ten sam, choć ukryty i nigdy głośno nie powiedziany. Mówili, to właśnie o to chodzi, aby właśnie te nowo przyjęte kraje nie zdołały stanąć na własne nogi bez naszej kontroli i umknąć nam jak azjatyckie kraje tygrysy. I dlatego najpierw musimy ich do tego doprowadzić, żeby sami wpisali do własnego prawa, jak mamy otrzymać ich w ryzach. Jak wyglądała i dzisiaj jeszcze wygląda realizacja tych propozycji, wie w międzyczasie w Polsce prawie każdy. Pozbywanie się majątku narodowego na korzyść Zachodu za bezcen, idąca za tym deindustrializacja kraju ze zoburzeniem szerokich mas ludności gorszym niż za czasów komunii. I ja muszę to jeszcze raz powtarzać. Gdy myślę o oblędzie reform w Polsce, jaki zapanował po jej przystąpieniu do Unii oraz myśląc o mojej działalności jako doradca przedakcesyjny z ramienia tejże Unii, wziąć przypomina mi się werset 34 z Księży Rodzaju. Tam jest opisane, że spokojni i pożyteczni chcieli żyć Izraelici między mieszkańcami kraju Kanaan, to im obiecali, jeżeli tylko oni się obrzezają, jak nakazywał dawny zwyczaj Izraelitów. Jak się tu już stało, tak mówi Biblia, trzeciego dnia, gdy oni najbardziej cierpieli, synowie Jakuba chwycili za miecz, wpadli śmało do miasta i wymordowali wszystkich mężczyzn. Przepraszam, że przytoczyłem tu ten drastyczny przykład, ale nie mogę pozbyć się wrażenia, że teraz wy jesteście traktowani tak jak mieszkańcy Kanaan. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie w Polsce standardów unijnych, i dlatego musicie sobie wreszcie z tego zdać sprawę, że Unia kierowała się podczas akcesji bardzo egoistycznymi pobudkami, tylko z takim hartem ducha, jak w Starym Testamencie moglibyście uwolnić się z pułapki, w jaką wpadliście po przystąpieniu i integracji z Unią Europejską. I teraz moje propozycje. Nie chodzi tu o wystąpienia z Unii, jest one poza tym aktualne sytuacje prawie niemożliwe. Tu chodzi o zniesienie ustaleń umowy akcesyjnej na ciężej obciążających Polskę, poczynając od granicznego wręcz z głupotą ustalenia wycielającego polskie rolnictwo do systemu unijnego. Droga w tym kierunku prowadzi poprzez tak zwaną klauzulę rebus sixtantibus. Tą klauzulę funkcjonującą w prawie krajowym i międzynarodowym, przede wszystkim zaś prawie narodów, według którego umowy tracą częściowo lub całkowicie swą ważność i są unieważniane, gdy okoliczności występujące w czasie ich zawierania podstawowo się zmieniają. I właśnie o to chodzi. Według prawa międzynarodowego korzystanie z tej klauzuli jest nawet ułatwione, jeżeli tak, jak w artykule 51 Traktatu o Unii Europejskiej, umowa jest zawierana na czas nieograniczony. To jest u was. Ten traktat jest ważny. Według traktatu akcesyjnego. I teraz, dlaczego ta klauzula funkcjonuje? Przystąpienie Polski miało miejsce przy zagwarantowaniu jej solidarnego wsparcia finansowego poprzez starych członków Unii. Te obietnice zostały cofnięte poprzez praktycznie zmuszenie Polski do wyrażenia swojej zgody na obecny budżet unijny. Rabat brytyjski funkcjonuje w dalszym ciągu. I to nie było przewidziane. A Polska musi go współfinansować z ponad 800 milionów euro rocznie. Według tejże klauzuli unieważniającej to już wystarczy, żeby Polska nie czuła się dłużej związana umowami akcesyjnymi. Jeszcze mniej wątpliwości budzi zastosowanie owej klauzuli w sektorze rolnictwa. Z przyznanymi Polsce w umowie akcesyjnej niskimi kwotami produkcyjnymi oraz z 1/4 wysokości dopłat bezpośrednich ważnych dla rolników starych krajów UE, polskie rolnictwo z jego istniejącymi strukturami jest skazane na unicestwienie, jeżeli, i to jest jeszcze nowy fakt, jak jest to obecnie planowane w ramach WTO per traktacji, granice zewnętrzne Unii zostaną odwarte na importy artykułów spożywczych z całego świata i to dotyczy Polski. Zastosowanie klauzuli w dziedzinie rolnictwa obiecuje najszybszy i najskuteczniejszy sukces. Z tego powodu Polska powinna najpierw skoncentrować się na uwolnieniu swojego rolnictwa od unijnej polityki agrarnej. Wymaga to jedynie odpowiedniego oświadczenia, że Polska zamierza się wykorzystać ową klauzulę. Polska mogłaby wówczas, jako kraj wolny i nie łamiący prawa, zachowując przy tym swoją przynależność do Unii, zawrzeć nową umowę z unijnymi krajami członkowskimi na temat ponownego włączenia jej rolnictwa do UE. Przy tym Polska wymagałaby od Unii tylko tego, co ona sobie, Unia sama już od 50 lat przyznaje. Ochrony własnego rolnictwa przed dumpingową konkurencją ze zewnątrz. Ta procedura zagwarantowałaby, że upokorzające żebranie o zmianie w istniejącej umowie akcesyjnej w ramach unijnego prawa nie byłoby dalej konieczne, ale możliwe swobodne uszkaltowanie zobowiązujących dla Polski reguł nowej sytuacji prawnej. I nie Trybunał Europejski w Luksemburgu byłby upoważniony do sprawdzenia zastosowania tej klauzuli, ale co najwyżej Międzynarodowy Trybunał w Den Haag, zajmujący się sprawem międzynarodowym. Zastosowanie klauzula rebus sextantibus w celu rozluźnienia warunków układu akcesyjnego. To śmiały plan. To nowy teren, który wymaga uporu, konsekwencji i zdolności przekonywania. Naturalnie towarzyszy łoby mu sporu niepokoju i niechęć zachodnich globalistów. Ale Polska ze swojej pewnej pozycji negatywnego bilansu handlowego będzie mogła być spokojna. Jeżeli chodzi o rolnictwo, rzadko kto w Polsce ma prawdziwe wyobrażenie o tym, jak w międzyczasie znienawidzona jest na Zachodzie obecna polityka agrarna Unii, która z jej socjalnie szkodliwym wspieraniem tworzenia latifundii i jej chemiczno-techniczną masową produkcją żywności niszczy przyrodę i niepokoi ludzi coraz to nowymi skandalami dotyczącymi żywności. Na zakończenie nie chciałbym ukrywać, że istnieje coś, co w tych propozycjach budzi moje obawy i wątpliwości. Jest to służalczość większej części Polaków, a wśród nich czołowych polityków z małymi tylko wyjątkami, z jaką przyjmują niesprawiedliwość spotykającą ich ze strony Unii. Również brak zaangażowania ze strony większości ludności, która pozostawia najmądrzejsze głowy Polski samym sobie z ich trawnymi analizami tragicznego stanu państwa i gospodarki. Nie zawsze tak było. Europa jest przyzwyczajona do innego zachowania Polski, mianowicie do oporu przed niesprawiedliwością. Polska powinna bronić swojej reputacji. Nowy rząd ma tę szansę, jeżeli chodzi o stosunki z Unią. Teraz trzeba tylko tę szansę wykorzystać.
Panie mecenasie, dziękuję serdecznie za to wprowadzenie. Rzeczywiście jesteśmy w tej sytuacji, można na tym tle powiedzieć, na tle tego takiego, powiedziałbym, takiej oceny bardzo surowej dotyczącej polityków poprzednich ekip polskich, pana Millera, pana Belki, czy jeszcze cofając się wcześniej, na tym tle rząd pana Kazimierza Marcinkiewicza rzeczywiście odniósł sukces w Brukseli, ale przecież tak, właśnie tak przez te 16 lat powinny wyglądać nasze negocjacje z Unią Europejską.
Tak. Jest późno, ale nie za późno. Czasami myślę, fakt, że ten polski wóz tkwi tak głęboko w błocie, no to jest coś jak palec Boży. Niezwykłymi metodami trzeba się uratować. I to jest znak nieba, że oni was traktowali w ten sposób. Jest czas na odwrót i z tymi metodami, jak spróbowały to wyjaśnić.
I dodajmy, że takie sytuacje są możliwe, przecież Wielka Brytania po akcesji do Unii renegocjowała umowę akcesyjną, bo tak. Przecież nie jest powiedziane, że musimy przyjąć euro, bo są takie kraje Unii Europejskiej, które wspólnej waluty euro tak. Nie mają. Jest wiele innych precedensów, które są możliwe, które istnieją i które pomagają funkcjonować normalnie i zdrowo tym organizmom państwowym, prawda?
Oczywiście. Bruksela leży obecnie na deskach po czasie, jaki jej zadawi referenda konstytucyjne w Holandii i Francji. Barroso i jego komisja mają słabą pozycję. prawie stale walczą z parlamentem. Na dodatek, po rozruchach Francji w sprawie przystąpienia Turcji do Unii panuje absolutna cisza. Oni tam w Brukseli są teraz tak tym zajęci, że do niczego innego nie mają głowy. Trzeba używać okazji. Jest historyczna godzina. Pamiętam, kto Bismarck kiedyś powiedział. Bismarck powiedział, czasami płaszcz Boga płynie przez historię i trzeba złapać kawałek tego i w tym momencie wszystko idzie jak
płatka.
Jak płatko. Jest taka sytuacja. Jak to jest możliwe, że Wielka Brytania po prostu powiedział, nie płacimy pełną składkę, jeżeli to wam nie pasuje, możemy się wycofać z tego wszystkiego i w tym momencie wszystko było możliwe. Oczywiście ten styl pani Thatchera, może to nie jest polski styl, może ten styl, który nowy premier pokazywał tam w Brukseli, tu stoją i inaczej nie mogę i teraz dyskutujemy, ale Polska nie dalej ustąpi, jak to był faktem w czasach przyszłych 16 lata. Możliwe jest i myślę, ten nowy pan premier ma ten format.
No i jeszcze jedno, panie mecenasie, pytanie. Tutaj dzisiaj, 4 godziny temu, pokazała się taka depesza w Polskiej Agencji Prasowej, wprowadzająca rozpoczynającą się austriacką prezydencję w Unii Europejskiej. Jak powiedziała pani minister spraw zagranicznych Austrii, pani Ursula Plasnik, Austria wznowi debatę na temat unijnej konstytucji. Aha. I jak pani Plasnik powiedziała, musimy odpowiedzieć na pewne oczekiwania. Jak pana zdaniem, jakie to są oczekiwania pewnych kręgów, tutaj niezdefiniowanych kręgów, co to mogłyby być za kręgi, które oczekują jednak, że ta konstytucja wejdzie w życie? Przypomnijmy, że 13 państw Unii ją ratyfikowało, 2 państwa ją zdecydowanie odrzuciły, a pozostałych zostało zawieszone do ratyfikowania, żeby dać tak zwany czas refleksji.
No może spróbuję w tym razem bez referendum. Może w tym wypadku to funkcjonuje. Tyle razy słyszałem w Brukseli. Unia, która dreptuje na miejscu, wycofa się. Musi być stale postęp. I dlatego jest jasne, że ta sprawa konstytucji od nowa się pojawia. Ale ciekawy jestem, co chcą zmienić. I to jest największym inicjatorem tego. Na pewno nie Francja. Nie wiem, może w tym wypadku mały kraj jak Austria, sympatyczny kraj, musi robić pierwszy krok. Ale to będzie twardy orzech do gryzienia, bo dyskusja tu w Polsce w sprawie konstytucja tylko dotyczyła się sprawy nasza suwerenność itp. I te ilość głosów. Najważniejsza sprawa wyglądała inaczej. Ten artykuł 17 expose konstytucji, to był u nas gorąco dyskutowany. Według tego artykułu władza Brukseli, kompetencja Brukseli, która jest dokładnie definiowana, w wypadku potrzeby Unia sama była w stanie powiększać. To znaczy Brukseli było według expose w stanie deklarować, jak nowa kompetencja ma należeć do Brukseli. Oczywiście jednogłośnie to było potrzebne, ale bez Sejmu, bez Bundestagu, bez Parlamentu Narodowego. No to było ograniczenie niezależności. Ciekawy jestem, jeżeli oni mają bezczelność, ten artykuł jeszcze raz oferować.
Czyli praktycznie konstytucja, która zmierzała do konstruowania superpaństwa, tak, poniosła fiasko, ale dalej cały czas są takie tendencje.
Tak, tak. To jest ucieczka naprzód, jak my to nazywamy. Nowa debata, nowa dyskusja, ale myślę, to się nie funkcjonuje. I jeszcze coś bardzo ciekawe. Ten expose konstytucji miał ten artykuł 56 i według tego artykułu odstąpienie od Unii było możliwe. No dlaczego? Dlaczego? Bo oni boją, że kraj, jak spróbowałem tłumaczyć, jak kraj używa tą klauzulę rebus sic stantibus, bo jest zasada. Jeżeli, jak mówiłem, układ jest zawierany na czas nieokreślony, ta klauzula funkcjonuje szybko i stanowczo. I dlatego strategi tam Brukseli wymyślili, musimy tam budować tę możliwość odstąpienia, bo ta klauzula musi być paralizowana. I jeszcze ta konstytucja nie istnieje. Jeszcze ta klauzula 100% funkcjonuje. Also bądź uważający.
No jeszcze może jedno pytanie, zanim oddamy głos naszym słuchaczom. Jeszcze jedno pytanie, mianowicie w tej depeszy tutaj agencyjnej również pani Ursula Plasnik, minister spraw zagranicznych Austrii, wypowiada się na temat negocjacji akcesyjnych z Turcją. Otóż Austria była jednym z przeciwników wejścia Turcji do Unii. Tymczasem pani Plasnik wypowiada się, że nie ma w tej kwestii najmniejszych wątpliwości, iż rząd austriacki będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków w tej sprawie i prowadził rozmowy akcesyjne z Ankarą.
Oczywiście, pod presją Stanów. To jest ta stara melodia z powodów strategicznych. Turcja musi należeć do Unii. A to jest muzułmański kraj, a to nie gra rolę, bo aby uniknąć, że Turcja maszeruje kierunek islamu, trzeba Turcja wiązać do Europy. I to kosztuje i nie kosztuje, to musi być. Ale jak mówiłem, po tych zamieszek Francji to nie tak łatwo funkcjonuje. Ciekawe jest, że ten prezydent Iranu powiedział, on prowokował Izrael i ten meldunek był powtarzany kilka razy w gazetach, ale to, co on powiedział dodatkowo, nikt nie drukował oprócz naszego dzienniku. No, on powiedział, ten Ajatola Mahmud Ahmadinejad, jeśli na waszą cywilizację składają się niesprawiedliwe czyny, ucisk i nędza większości na naszym głowie, by zapewnić waszym ludziom dobrobyt, to my wołamy wielkim głosem, że nienawidzimy waszej upadłej cywilizacji. Bardzo ciekawe, jeżeli u nas można dyskutować naszymi Turcami, jaka pogarda wobec Zachodu. Zawsze powtarzają, my z wami asymilować? Wstyd, wstyd, wstyd. Przyszłość należy nam. I to stanowisko powiększa się w Turcji. I ja ciekawy jestem, jak czytam w Brukseli, już pojmują, o co chodzi prowadzić Turcję do Unii. No, ale oczywiście ta pani minister dla spraw zewnętrznych musi robić ukłony wobec Waszyngtonu, no i ten obowiązek wypełniła.
No i jeszcze jeden temat. Podczas najbliższych miesięcy ważyć się do losy dwóch ważnych projektów legislacyjnych. To jest dyrektywa o liberalizacji rynku usług, dyrektywa, tak zwana dyrektywa Bolkesteina oraz dyrektywa o czasie pracy. Unia tutaj, to jest z kolei już problem znów wewnętrzny. Nie wiem, czy pan, panie mecenasie, coś by, parę szczegółów by mógł na ten temat powiedzieć.
No, ta święta reguła Unii to jest ten artykuł 14 i 32 i ten wolny rynek. I ten cztery zasady są wolny obrót kapitału, wolny obrót zasługi, wolny obrót osobiście i towarów, myślę, jeszcze. No i ta świętość jest celebrowana tymi wytycznami i co oni tam gnują, nie wiem, ten aspekt socjalny, ciekawy przy tej okazji, wszystko, co Unia knuje tam w dziedzinie socjalnie, nie jest ważne, no ratujcie dla kogo? Dla Brytyjczyków. Oni mają klauzulę, że w tej dziedzinie wszystko, co tam jest planowane, nie dotyczy Wielka Brytania. I Duńczycy też mają taką klauzulę, wszystko, co dotyczy sprawach azylantów, nie dotyczy Dania. Oto tylko przy okazji, co tam przygotują, nie wiem. Inna wytyczna dotyczący higieny paszy bezpośrednio dotyczy Polski. Ona datuje w styczniu tego roku i typowy z tego powodu, że tam w Belgii i w Niemczech no, lajdacy robili wykręt i robili głupstwo i świństwo w sprawie paszy, to powoduje, że nowa wytyczna istnieje i każdy rolnik w Polsce, Słowacji, Estonia musi się meldować do 1 grudnia u weterynarza i to jest tylko pierwszy krok. Jakie głupstwo! Co ten mały polski rolnik, który od wieku przygotuje paszę, dlaczego on musi być zmuszony coś takiego robić? I powtarzam, to jest tylko pierwszy krok. Pierwszy krok, aby trzymać rolnictwa w ryzach. Nowy krok, nie pierwszy krok. Ten rynek swobodnej pracy. No, jak ten ambasador Crawford trąbił, gdzie jest wdzięczność Polaków, my tam zatrudniamy kilkaset tysięcy Polaków i nikt o tego nic nie mówi. Ten otwarty rynek dla Polaków w Wielkiej Brytanii ma jeden cel. Dumpingowe ceny w Wielkiej Brytanii. Te związki zawodowe tam krzyczą. Stopujcie to i solidaryzujcie się z nimi, Polacy, bo to jest wymyślony krok, aby niszczyć zarobki w tym kraju za pomocą Polaków. Tak to wygląda. I oni mówią, to jest hojność itp. itp. Nic z tego. W własnym interesie to robili.
No a musimy też przypomnieć, że przecież to nie kto inny, ale Polska w ciągu tych 16 lat wytworzyła w krajach starej Unii 1,5 miliona miejsc pracy. To można sobie przeliczyć, patrząc na rosnący deficyt handlowy w ciągu tych lat z państwami starej Unii. To jest nic innego, prawda?
Tak. Nasz słynny kanclerz Schröder po przystąpieniu Polski i innych krajów do Unii, Bundestagu trąbił tą melodię. Powiedział, ludzie, nie bójcie się, 1,5 milion nowe miejsce pracy są bezpośrednio związane z przystąpieniem Polski do Unii. Bądźcie zadowoleni. Tylko to powiedział. Nie z tego, jesteśmy wielką rodziną i teraz nowy członek jest w naszych szeregach. Nic z tego, tylko zobaczcie, jaki piękną rybę leży w naszym siedzi.
Panie mecenasie, a zatem teraz może poprosimy słuchaczy do rozmów. Mówimy o kwestiach związanych z Unią Europejską, także z tym nowym sposobem, bardzo pozytywnym i takim dobrym sposobem uprawiania tej polityki europejskiej, jaki zaprezentował na szczycie w Brukseli 16 grudnia premier rządu polskiego Kazimierz Marcinkiewicz. I mówimy także o tym złym sposobie, jaki niestety był właściwością polskiej polityki przez minione 16 lat. To były przede wszystkim rządy panów Millera i pana Belki. Zapraszam Państwa do wspólnych rozmów. Telefony do Radia Maryja 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej i dla zagranicy 56 655 23 33 lub 66, kierunkowy 0048 lub 011 48. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Zanim wybierzemy telefony, zaśpiewa dla nas Andrzej Rosiewicz. Naród dręczy, przyszedł do nas kryzys nowy. Przydałby się mąż opatrznościowy. Miller wam da, o, Miller wam da, Miller wam da, czas łzy otrzeć. Miller wam da, Miller wam da, każdemu według potrzeb. Miller wam da, czego nie dam wam ja, bez słowa, bez przesady. Miller wam da, czego nie dam wam ja, talony na łady, talony, talony na łady, na łady. Miller, Miller, da ci szczęścia chwilę, wszystkim pracę o wysokiej dniówce. Miller, Miller, da ci szczęścia chwilę, Miller, co tak mocny jest w końcówce. Demokrację mamy ładną, i tu kradną, i tam kradną, tu afera, tam afera, no jest czym wybierać. A prawica wciąż się kłóci, przyjdzie Miller i ukróci, potem wam to wszystko zwróci. Miller zwróci. Miller wam da, o, Miller wam da. No i tak wydaje się, że wtedy, dwa lata temu ta piosenka powstała. Prorocze słowa śpiewa Andrzej Osiewicz. Panie Andrzej, pozdrawiamy i dziękujemy także za tę nową płytę, jakiej zwiastun maxi singiel ukazał się w naszym dzienniku ostatnio. A teraz odbieram pierwsze telefony. Słucham Radio Maryja. Halo? Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Kto mówi i skąd?
Mówi Sławek z Warszawy.
Witamy Panie Sławomirze. Prosimy bardzo, jesteśmy na antenie, można mówić.
Tak, znaczy dziwi mnie tak daleko posunięty krytycyzm wobec Unii Europejskiej. I chciałbym raczej, żeby pan mecenas może powiedział albo wypunktował pokrótce, co ma w zamian do zaproponowania lub jakim krajem mogłaby się stać Polska, czy ma dalej być w Unii i renegocjować, dążyć do renegocjacji traktatu, czy też może lepiej Unię opuścić i po prostu, że tak powiem, stać się wolnym krajem, tylko że Unia tak naprawdę dla wielu ludzi jest szansą dla wielu młodych ludzi, ja jestem młodym człowiekiem. Nie uważam Unię za jakiś twór, który by był jakimś wielkim zagrożeniem. Co do wypowiedzi prezydenta Iranu, no to moim zdaniem szerzy pan demagogię, dlatego że wiadomo, że te kraje, i sam pan doskonale wie, jakie tam systemy panują, jaki jest zamordyzm, jak te kraje traktują wolność jednostki, a jak traktują na przykład Arabów w Niemczech, czy też w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych. Arabowie mogą studiować, Arabowie mogą handlować, mogą zakładać firmy i jest to tylko kwestia tych krajów. Czy...
No ale czy nie zgadza się pan z tą tezą, jaka tutaj została postawiona przez naszego gościa, że jednak w tych właśnie fundamentalistycznych krajach islamu panuje coś takiego jak niechęć czy wręcz nienawiść do cywilizacji Zachodu? No bo to była główna myśl, to nie była myśl, że oto, prawda, i kraje Iran i Irak to są wspaniałe kraje, gdzie lepiej się żyje, a u nas nie, tylko myśl była taka, żeby pokazać, że to są kraje, które mówią o cywilizacji Zachodu no z taką lekką pogardą.
Nie, no myśl była taka, że mówi się o cywilizacji Zachodu jako cywilizacji, która zmierza ku upadkowi. Tymczasem moim zdaniem to cywilizacja krajów bliskowschodnich zjada swój własny ogon, dlatego że po prostu nie jest otwarta zupełnie i przecież stamtąd wielu bardzo zdolnych ludzi, wielu utalentowanych ludzi, wielu Arabów, inżynierów, matematyków i tak dalej emigruje do Stanów Zjednoczonych, do tych Niemiec, o których pan tutaj tak się źle wypowiada, do Belgii, do Wielkiej Brytanii i tam znajdują swoje miejsce. Po prostu wiadomo, że tamci dyktatorzy żerują na biedocie, to są populistyczne hasła i po prostu bardzo bym prosił o niewygłaszanie takich sądów, bo no, to jest troszeczkę takie, no troszeczkę, no, zdecydowanie to jest naciąganie, to po prostu nie w tą stronę. Także
dziękuję.
To jeżeli chodzi o moją
głowę. No
pozdrawiam.
Może to było złe rozumienie. Oczywiście nie oceniam, że to jest coś dobrego. Ja powtarzam tylko, co oni mówią. Przyszłość należy do nas. My mamy u nas prawie 3 milionów oficjalnych Turków i szacuje się dwa razy tyle nielegalnie i no, nie do uniknięcia, że Niemiec z nimi dyskutuje. I zawsze mówią w tym pogadą wobec Zachodu. Tylko to jest faktem. Moje osobiście zdanie, no to jest taka jak ten autor antyglobalisty, autor Ziegler kiedyś powiedział. Jeżeli były kiedyś na świecie nowy ruch, narody marzyli, co coś nowego będzie. Ale co oferują nas ludzie islamu? Ta szeria, to znaczy kroić ręki, jeżeli tam coś jest i kara śmierci, jeżeli jest no, niewierność, małżeństwo i coś takiego. To jest krok 50 lat wstecz i dlatego to, co oni tam przygotują, nie da temat, że narody mogą marzyć. I dlatego, jak pan mówił, elita tej kraju dalej emigruje do Zachodu i tam ustudiuje itp. itp. Pozycja Polski w Unii. No, jak spróbowałem tłumaczyć, odstąpienie w tym momencie nie jest możliwe. I przed referendum robiłem tu w Polsce propagandę, mówcie nie pod tymi warunkami. O to chodzi, jak Jan Paweł powiedział, na różnych warunkach tak, ale nie tak, to papież to nie powiedział, ale warunki nie były równe. I to trzeba też korygować, naprawić. I tą drogę, którą ja spróbowałem tłumaczyć, to jest nową drogą. To znaczy Unia zostaje, Polska zostanie w Unii, wasza flaga może tam wiać w Brukseli i wasze parlamentarzyści tam mają zostać, ale te części układu akcesyjnego, które są śmiertelnie dla was. I to jest dotyczy przede wszystkim, powtarzam to, rolnictwa. To trzeba korygować w tym stylu, jak Brytyjczycy to robili. Zawsze stanowczo mówić dotąd, ale ani kroki dalej. I ja spróbowałem tłumaczyć, że ta sprawa funduszu to jest tylko jeden aspekt, słaby aspekt. Ważniejsze jest, że ci wytyczne, które przeszkadzają i które za szybko Polska naśladowała, trzeba analizować. I w sprawie rolnictwa najlepsze byłoby, jeżeli w ogóle odstąpi, wycofa rolnictwa z tego tej Unii. Oczywiście to znaczy, że wasza składka członkowska trzeba redukować opolowie, bo 36% tego, co kraje płacą do Unii, płynie do rolnictwa. Jeżeli Polska wycofa rolnictwo, to znaczy, że redukuje się składka członkowska o prawie 1,5 miliardów euro. Co z tym możecie robić w dziedzinie rolnictwa? Więcej niż te marni dopłat bezpośrednie, które mają wymiar, nie wiem ile, ale kilkaset milionów euro. ITP, ITP. To jest wielki temat i trzeba się bliżać do tego krok za krokiem, ale najważniejsze jest, że ten rachunek jest demonstrowany. I że Zachód nie ma wrażenia, że Polacy tolerują wszystko, z nimi można robić wszystko, jeszcze raz wszystko. I no, pozwólcie, że tu robi krótki cytat profesora Davis, ten słynny brytyjski historyk.
Norman Davis.
Który kiedyś pisał, owa polska tradycja, w myśl której słowo ważniejsze jest niż fakt i która wymaga, aby zwracać większą uwagę na to, czego ludzie mogliby sobie byli życzyć, niż na to, co się istotnie wydarzyło. I to nie tylko Norman Davis widzi to. Z Zachodu panuje wrażenie, że słowo u was jest więcej wart niż fakt. I winni są ci tamten postkomunistyczni, no większość winni należy do nich. I dlatego róbcie coś, że, jak spróbowałem to tłumaczyć, że Europa ma wrażenie, że Polska broni swoje reputacji. I powtarzam, ten pierwszy krok tam przedwczoraj w Brukseli był dobrym krokiem. I to musi być jak fanal. I jeżeli Polska jej teraz skakuje, jeżeli Polsko dodatkowo eliminuje ten układ z PZU-em, z Eureka, to jest też ważny krok, to jest inny temat. Jeżeli dodatkowo Polska nie prywatyzuje Dolną Odrą, albo zmusi ten hiszpański koncern, że oni zadowoli się z 39%. No i to jest fanal, to jest znak, że coś się zmieni w tym kraju.
Dodam jeszcze tylko w kwestii tej muzułmańskiej, że ten przykład takich wypowiedzi, rzeczywiście demagogicznych wypowiedzi liderów islamskich, przywołany jest po to, żeby po prostu zapytać się, czy taka bezkrytyczne tak. i na siłę dążenie do wcielenia Turcji do Unii Europejskiej jest zasadne i czemu, czy po prostu nie należy się zapytać, co my chcemy osiągnąć, a jakie są też niebezpieczeństwa. No ostatnie wydarzenia, zamieszki we Francji, które tyle trwały, to tak trzeba tutaj naszemu słuchaczowi odpowiadamy rozumieć, a nie jest to jakieś tam gloryfikowanie i zachwalanie, że tam rzekomo...
Tak
to rozumiemy. Odbieram kolejny telefon, słucham Radio Maria, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi, skąd?
Mówi Stanisław z Niemiec.
Witamy panie Stanisławie.
Witam serdecznie ojca oraz pana Bedermana.
Witam pana.
Zgadzam się z większością tych pana wniosków, głęboko przemyślanych, które pan dzisiaj wypowiedział. One bardzo kontrastują z miejscami, z tym optymizmem, który mieliśmy ostatnio po wyborach często okazję słyszeć, ale myślę, że ta główna recepta, którą pan powiedział, mianowicie obrona polskiego rolnictwa i tego, co się jeszcze da przed zakusami Unii Europejskiej, jest właściwa. Polska, chciałbym tutaj uzupełnić właśnie, obserwując sytuację w niemieckiej polityce gospodarczej szczególnie, Polska nie powinna powtórzyć tych błędów, które w Unii Europejskiej zostały zrobione i w Niemczech. A więc wczoraj, w sobotę, niedzielę, doszło do pierwszego protestu rządu landowego Hesji, który przeciwstawił się dyktatowi cenowemu koncernów energetycznych i sprzeciwił się podwyżkom energii, cen energii, które były zapowiedziane bardzo poważne. I rząd landu Hesji jako pierwszy powiedział, że nie widzi uzasadnienia w takich podwyżkach energetycznych. To jest tylko dowód na to, że w tej unijnej polityce liberalnej, gospodarczej jest miejsce dla polityki rządu narodowego, rządu państwa, która takie drastyczne podwyżki cen energii dyktuje. Jeśli chodzi o Dolną Odrę, potwierdzam to, co pan mówi. Polska absolutnie nie powinna tak ważnego punktu wytwarzania energii strategicznie sprzedawać komukolwiek z zagranicy, dlatego że kryzys energetyczny w Europie jest w toku. Dolna Odra powinna być doinwestowana i zaopatrywać się w paliwo to, które jest w Polsce na miejscu. Plany przeistoczenia Dolnej Odry, zaopatrywanie jej gazem z Norwegii mogą pozostać planami, ale nie można oddawać tego w zagraniczne ręce. Można je też realizować wstępnie i dopiero wtedy przeistoczyć to. Ten, kto wyliczył, że modernizacja jednego kotła kosztuje tak dużo, że Polska nie jest w stanie tego zrobić, naturalnie działał na korzyść tych inwestorów tak zwanych z zagranicy, którzy to chcą robić. To, co wczoraj rząd Hesji zrobił, wskazuje na to, że polityka ochrony rynku energetycznego jest możliwa i Polska powinna koniecznie to robić, jeśli chodzi o energię, nie mówiąc o rolnictwie. Rolnictwo wiadomo, że jest to już sprawa, która upada i Polskę, nowy rząd zastała już dyrektywa Unii Europejskiej, mianowicie o cukrownie. Polska nie powinna w tym czasie doprowadzić do tego, żeby cukrownie, fabryki zostały zrujnowane, ponieważ będą mniejsze dopłaty. Jak wiemy, niemieckie koncerny kupiły już kwoty cukru, tak więc one zarobią na tym. Natomiast obiecanka, że będzie to tańszy cukier, pozostanie tylko obiecanką, bo jak wiemy, jeśli nie będą kraje takie jak Polska, Francja czy Niemcy mogły produkować cukru, bo pozamykają cukrownie, to wtedy Światowa Organizacja Handlu natychmiast podwyższy ceny, tak jak to już się stało. Dziękuję i życzę szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Stanisławie. Ja chciałem w sprawie Dolnej Odry tylko wyjaśnić, jak to funkcjonuje. Jeżeli ten minister Mikoś narzeka, przepraszam, ale nie jest innej możliwości, bo ten rynek, ten wolny rynek energetyczny przystąpi w 2007 roku, to jest 1,5 roku i te inwestycje są potrzebne i skarb państwa nie ma środki. Ja chciałem tylko ilustrować, jak to funkcjonuje stanowczo ten krok. Ten rynek, wolny rynek energetyczny był zaplanowany i podpisany przez Polską. I te inwestycje, to według tej wytycznej dotyczącej chrześcijanie powiedział, to był celowy, aby Polska w końcu nie ma alternatywy. I dlatego trzeba tam zaczynać i zapytać, dlaczego my byliśmy zmuszeni coś takiego podpisać. I w tym momencie, jeżeli Polska dostaje ulgę w tej sprawie, nie grozi, że ten Dolna Odra nie może konkurować za pół i za 1,5 roku. W tym momencie możecie spokojnie inwestować własnymi środkami. Tak jak Niemcy, jak Francuzi, jak Brytyjczycy to robili 5000 lat temu. To jest tragedia, że nagle ta ekonomia musi się poradzić z problemami, które są szkodliwe, jeżeli one są inicjowane w tym krótkim czasie. No, Singapur, Korea Południowa, oni mają wybuch śmiechu, jeżeli obserwują, jak wy jesteście traktowani. Ja do dzisiaj nie zrozumiem, jak to było możliwe, że wasi podpisali wszystko. To jest coś tak niesamowite. Ja myślę, w ciągu historii coś takiego nie było. Ale powtarzam, to nie są moje pomysły. To można czytać wszędzie, wasza elita od dawna analizuje to. I powtarzam, jak to jest możliwe, że echo tego jest tak słabe. Że nawet ten acz biskup, jego eminencja mówi, że to jest bajka, że ten majątek, polski majątek jest sprzedany za zero. Ja spróbowałem tłumaczyć nie tylko za zero. Do dzisiaj płacicie te długi, który Gierek kiedyś brał, aby inwestować to, co teraz albo w przeszłości byli sprzedane. Jakie głupstwo. To kryczy o pomstę do nieba. I nic nie rusza się do tego czasu w tym kraju. To musi się zmienić. Albo, jak czasami ironicznie powtarzam, chcecie być narodem pasterskim? No, proszę bardzo. My nic nie mamy przeciw temu, ale prawdę mówiąc, ja osobiście mam coś przeciw temu. No, ta polska kultura jest za szkoda, że ona jest ofiarą tych rekinów, tych globalistów, którzy tu szaleją w tym kraju. Jest możliwość. I ja powtarzam, jeżeli będą dalsze kroki w tym stylu, jak przedwczoraj tam w Londynie, sympatia u nas będzie. Polska ma przyjaciele. I ja osobiście wiem, o co mówię. Jest pewne niespokój, co się dzieje. I my nie mamy tłumaczenia, dlaczego Polacy są tak bierni i nie. Polska to jest ten kraj. No oczywiście każdy myśli, to jest powstanie. I w tym wypadku muszę jeszcze raz przeczytać cytat. I to jest ten słynny cytat pana Tuska. To nie tylko, że on powiedział, polskość to nienormalność. Ten cytat jest dłużej. On powiedział w tym traktacie, co pozostanie z polskości, gdy odejmiemy od niej cały ten wzniosło ponuro śmieszny teatr niespełnionych marzeń i nieuzasadnionych rojen. To jest oryginal ton Tuska. Ale są wielu ludzi, którzy powoli mają wrażenie, ten obraz polski, który tam jest pisany w naszych książkach historycznych, to jest tylko na no, śmieszny teatr słowami Tuska. Róbcie coś, możliwość jest i ten dziwoląg, ten biurokratyczny dziwoląg Unia Europejska, to jest coś jak tego, coś takiego jak naturalny wróg. Inny wyraz w tym momencie nie znajdują. Boicie się ludzi jak Boroso, jak Solarna i jak Bore? To są, no muszę zastanowić, ale to są no jak nazywasz ta mucha, która żyje tylko jeden dzień?
Jednodniowa.
No coś takiego. To dzisiaj pamięta jeszcze ten Pat Cox, który tu przystąpił w Polsce i anonsował, że no, Polska musi się rozwijać, jak Irlandia powiedział i ten Prodi, który nikt nie mówi o tych ludzi, którzy trąbili hier noc i dzień. Kto wie, jak długo ta Unia jeszcze wytrzyma? Kto wie? Róbcie coś. To jest no, coś jak wasze święte zadanie.
Odbiorę kolejny telefon. Przypomnę Państwu, że w naszym studiu jest pan mecenas Karl Bederman. Pan mecenas jest Niemcem, który jest byłym doradcą przedakcesyjnym w Polsce z ramienia Unii Europejskiej. Słucham Radia Maryja. Halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi, skąd?
Mówi Leszek z Oliwy.
Witam, Leszku.
Pozdrawiam ojca i pana mecenasa Bedermana. Może rozpocznę króciutką wypowiedź takim cytatem, który zamieścił jeden z publicystów w jeden z swoich znakomitych felietonów Myśli Polskiej. Są to słowa księdza prymasa Augusta Chlonda. Cytuję. Na Polskę będą zwrócone oczy całego świata, ale wpierw Polska musi odwrócić się od świata i oprzeć na Bogu. Modlitwa za Polskę to nie sprawa osobista lub narodowa, lecz sprawa Boża, gdyż chodzi o Królestwo Boże, które w Polsce ma się rozpocząć i rozszerzyć się na cały świat. Koniec cytatu. Chciałbym zapytać pana Bedermana, bo ja uważam, że z Unii Europejskiej trzeba natychmiast wystąpić. Podejmowałem ten temat kilkakrotnie, jak udało mi się dodzwonić. Moim zdaniem Unia Europejska jako taka nie jest podmiotem prawa międzynarodowego. Taką podmiotowość usiłuje przez zatwierdzenie tej konstytucji, która spaliła na panewce, uzyskać. A Polskę wiąże w tej chwili układ stowarzyszeniowy z 1991 roku, podpisany 16 grudnia, pomiędzy Polską a państwami członkowskimi i wspólnotami europejskimi, a więc Wspólnota Węgla i Stali, Euratom i EWG. I ten układ można wypowiedzieć, należy go wypowiedzieć w drodze notyfikacji. Paragraf 118 tego układu przewiduje taką możliwość. Proszę mi powiedzieć, panie mecenasie, dlaczego pan twierdzi, że nie jest możliwe wystąpienie z Unii Europejskiej? A co będzie, jeżeli Polska powie, my przestajemy płacić składkę, dziękujemy wam za miłe towarzystwo, nam się to nie opłaca, zostaliśmy wykiwani. To co, Bruksela zaordynuje, że do Polski wjadą czołgi brukselskie, czy jakieś niemieckie, czy jakiekolwiek inne, to zostaniemy napadnięci? Kto nas powstrzyma przed powiedzeniem, nie dziękujemy, nie płacimy dalej? Co to znaczy, że Polska nie może wystąpić z Unii?
Dziękuję, panie Leszku, pozdrawiam.
Tak. Panem Bogiem. Według sytuacja prawnej to nie jest możliwe. Ten słynny artykuł 51 traktatu o Unii Europejskiej, tam jest pisane, że ten układ jest zawierany na czas nieokreślony. Oczywiście polityka może to ignorować, ale ludzie w tej sytuacji w Polsce odstąpienie. Ten referendum ma wiek 2 lata, myślę. I to był stanowczo i przekonujący. Nie chcemy dyskutować, czy to był prawdziwym referendum albo tylko fas. Trzeba oglądać do tej sytuacji bez iluzji. Jeżeli polityk dzisiaj w Polsce deklaruje, że on chce odstąpić od Unii, będzie atak śmiechu wszędzie. To nie funkcjonuje. I dlatego ja wiem, jak sytuacja wygląda w tym kraju, dlatego moja propozycja wygląda w ten sposób, że możecie zostać członkiem Unii. I tylko tam, gdzie sytuacja nie jest do wytrzymania, tam możecie powoli odstąpić. I jak to funkcjonuje, spróbowałem tłumaczyć w ramach prawa. Jeżeli ktoś ma dobrą pomysł, jestem otwarty, ale ten brutalny odstąp to nie należy do realistyczności. I są zalety tej instytucji. Oczywiście to jest piękny idea, że państwa zbliżają się do siebie i że ten kwisty epok w Europie skończy się na zawsze. Ale różne warunki. To jest ta europejska idea nie jest zła. I dlatego tą drogę, którą ja spróbowałem wypisywać, że to nie wygląda tylko albo odstąpienie, albo 100% być członkiem Unii. I dlatego ten przykład Wielka Brytania. Panie Leszku, pan chyba wie, że jest jeszcze jeden przypadek. Grenlandia odstąpił od Unii, ale status Grenlandia był niezwykły. Oni byli coś jak kolonia Danii i dlaczego to funkcjonowało łatwiej. I wszyscy członkowie Unii zgodzili się. I to jest wykluczone, że w prawie w wypadku Polska to może się powtarzać. Polska już jest tak gruntownie zwykłana z Unią, że wycofać się no, to jest coś niemożliwe. Może w ramach rozpadu całej Unii, ale to jeszcze nie jest widzialny. Wielka Brytania prawie nie jest normalnym członkiem Unii. Jak mówiłem, to nie tylko, że nie mają euro, że nie płacą składką członkowską. W dziedzinie socjalnej nie współgrają itp. W dziedzinie waluty, oprócz tego, że nie należą do strefy euro, w dziedzinie waluty mają klauzule szczególne itp. Coś takiego istnieje i coś takiego byłoby dobrze dla Polski.
No i jeszcze tutaj, panie mecenasie, tak gwoli do powiedzenia do tego, co mówił pan Leszek. Ja mam wrażenie, że Polska obowiązuje jeszcze więcej umów niż tylko ta umowa stowarzyszeniowa z 1991 roku. Jest to przecież traktat akcesyjny podpisany w Atenach 2000. I jeszcze jakieś inne umowy, których teraz nie potrafię wymienić, które nas po prostu już nie tylko stowarzyszają, ale czynią z nas pełnego członka, w pełni wiążą nas z Unią Europejską, prawda?
Do tego tematu pan Leszek zapytał, czy czołgi maszerują kierunek Polski w tym wypadku. Nie, to nie jest potrzebne dzisiaj. Nie, oni odwołują kredyty, oni wycofają to, co inwestowali tu w Polsce itp. Ta operacja tylko funkcjonuje, jeżeli ci, którzy inwestowali tu, dostają przekonanie, że to, co inwestowali w tym kraju, jest zachowane. I to, tak to musi być. No, Polska nie może się zachować jak przestępca i coś takiego. O to nie chodzi. To nie leży w naszej natury. Ja powtarzam, ten styl, który wasz premier rozwijał tam w Brukseli, to jest polska metoda targować z nimi. I to ma przyszłość. Ci, którzy tu inwestowali, oni chcą tylko zarabiać. I nie. Większość tych, którzy inwestują, są zastraszeni, że taka bieda panuje w tym kraju. Oni nie są interesowani, że siła nabywcza pada 2% każdy rok. To jest szkodliwe dla nich. I z nimi można targować. Z nimi można rozmawiać. I to jest tak łatwo tłumaczyć Zachodowi, o co chodzi. Dramat jest, że nikt tam u nas wie, co się zdarzy w Polsce. Normalny Niemiec myśli, o, Polacy są sprytni, są cwanarki, oni kasują miliardów z kasy Brukseli i oni dobrze wiedzą, jak się poradzić i itp. Że to jest nieprawdą, tylko mniejszość wie i ta mniejszość dziwi się, ale nie czuje powołanie coś z tym zmienić. To jest wasza sprawa.
Odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi, skąd?
Kłania się Michał z Bochum z Niemiec. Pozdrawiam ojca i pozdrawiam pana mecenasa.
Kłaniamy się, panie Michale, prosimy bardzo.
Panie mecenasie, pamiętam jak pan jeszcze przed głosowaniem w referendum w Polsce, kiedy pan mówił o tej prawdzie tych struktur europejskich, że to jest wielka biurokracja, maszyneria taka, która będzie hamować rozwój tych nowych państw. I ostrzegał pan, żeby jednak nie wstępować do Unii. O to pamiętam to. Podziwiam to pana. Owszem, Unia Europejska, tylko że te zasady nie są jednakowo dla wszystkich państw, które są teraz obecnie w Unii Europejskiej. Dam przykład, kiedy w Polsce nie tak dawno chciano doinwestować hutę w Stalowej Woli, więc powiedziano, że polski rząd nie może, bo to jest wbrew zasadom unijnym. A co na to Niemcy, skoro wiadomo, że nadal się dofinansowuje z budżetu państwa te wschodnie landy i płaciliśmy od roku 90 tu w Niemczech, każdy obywatel, który pracował, to ze swojego zarobku brutto miał pobierane 1,5% jego zarobku brutto na tak zwany Solidarität Zuschlag. On nie został do dziś zlikwidowany. Przepompowano na tamte landy ponad 850 miliardów euro i co roku nadal się dofinansowuje, mimo że te wschodnie landy są dużo bogatsze niż tamte wschodnie tereny Polski. Więc nie jest zasada równości, więc w takiej Unii nie ma co szukać. Jest to hamulec dla tych państw takich nowo przyjętych. Jeżeli byłyby równe zasady, jeżeli chce się zlikwidować różnice między państwami, to trzeba wspomagać biedne, te biedniejsze rejony Europy. A jeżeli tego się nie robi, jeszcze się mniej przeznacza tej pomocy niż tym bogatym państwom, które już tą Unię tworzyły od 25 lat, czy nawet więcej, no to cóż to? To nie jest to twór dobry. Więc pan powiedział mądrze i rzeczywiście zauważył pan, że śmieją się w Seulu, czy w Pekinie, czy gdzieś w Singapurze z tego, co się tu wyrabia i co robią z Polską. Rzeczywiście się śmieją. Czyż to Chińczycy albo Koreańczycy swoje zakłady wyprzedawają, kiedy boom nastąpił na świecie, więc oni też zwiększyli swoją produkcję kilkakrotnie i zaczęli inwestować w innych państwach. A rządy w Polsce co robiły? Zachowywały się, jakby byli jakimiś narkomanami, gdzie wszystko wynosi się najlepsze dobra z domu i się wyprzedaje, bo się jest w jakimś nałogu. To tak to robiły od 16 lat władze w Polsce i doprowadziły do tej ruiny. Jedynym błogosławieństwem dla Polaków, bo są dobrze wykształceni, młodych jest dużo chętnych do pracy, będzie wystąpienie jednak z tej Unii. Trzeba postawić na swoich ludzi. Pan powiedział, wspomniał pan, bo wielu Polaków nie znają swojej historii, że po pierwszej wojnie światowej, po 120 latach niebytu państwa polskiego w Europie, mimo wszystko nie było tego kapitału, było niewiele i pan sam był, podziw pan miał do tych przywódców, że potrafili tak rozbudowywać polski przemysł. A teraz pan mówi, że niestety, że to się nie da. Owszem, niech Polacy nie zabraniają nikomu. Jeżeli ktoś zainwestował i dobrze zainwestował, to i tak będzie miał te zyski, bo w Polsce są dużo niższe płace, kilkakrotnie niższe niż w Niemczech, czy w Szwajcarii. i czy jeszcze w innych państwach, nikt im tego nie odbierze, jeżeli zainwestowali, bo mogą inwestować w całym świecie. Unia Europejska na dłuższą sprawę, na dłuższą metę nie ma prawa bytu.
Tak, panie
po
Hale.
Ostatnich tych uzgodnieniach w Hongkongu, że trzeba będzie się otworzyć na i zlikwidować zapory celne, więc rolnictwo będzie już niedotowane. Uprzedzałem o tym 2 lata temu, że dotacje na rolnictwo w Unii Europejskiej będą obcięte i to się ze mnie śmiano. Nie, trzeba słuchać, co tutaj stąd z tych stron mówią do Polakom i doradzają. Trzeba zainwestować w nowoczesne źródła energii i taniej energii, tak jak o tym mówił pan profesor Ryszard Kozłowski z Krakowa, bo to jest, gdzie jest tania energia, tam wtedy jest możliwość konkurencji.
Panie Michale, dziękujemy, pozdrawiamy.
Proszę bardzo, wszystkiego najlepszego i nadchodzące święto.
Dziękuję.
Panem Bogiem.
Panie Michale, to znów była analiza, to znów była trafna analiza, ale od 5 lat w tym kraju słyszę analizy i są bibliotecy i jeszcze ktoś ma coś dodatkowo do powiedzenia, czy to wam wystarczy? Czy to jest trawny, co ten Davis powiedział? To wystarczy was narzekać i jeszcze Jeremy Miada i jeszcze raz. Przepraszam, ale kiedyś porównałem Polacy z Indianiami. No Polacy ostatni Indiani w Europie. To jest nie mój wynalazek.
Oni ostatni Mohikanie.
Tak, tak jest. No, oni siedzieli na ogniskach i już, no, do 100 lat po tym, że oni tracili kraj i zawsze powtarzali, jak ten biały człowiek traktowali ich podłości itp. Chcecie to powtarzać? Chcecie znów powtarzać, jak smutna wygląda sytuacja w Polsce? Róbcie coś. Europa coś oczekuje od was. I Norman Davis, czy to wystarczy? Czy to jest wasza tradycja? Tylko powtarzać i powtarzać, jak kiepsko to wygląda? Ale to nie jest wasz styl. Ja mam więcej zaufania do was niż ci, którzy śmieją się i spróbują z obelgami Polska ośmiesznić. No i ta nowa runda tam w Brukseli. Jak ta debata była przygotowana. Najpierw oni tam spróbowali tematyzować to więzienie tam na Mazurach. To nie była wasza wina. Jeżeli wasz sojusznik Ameryka tam robiła świństwo, jak można powiedzieć, to jest wasza wina. I nawet ten komisarz, ten Fellini tam groził, że chcą wam i Rumunia odebrać prawo do głosowania w radach ministrów. Ten instrument jest największa groźba, ten słynny artykuł 7 układu ustalenia Unii Europejskiej. Jak można w tym konekcie taki armat używać? Następny punkt był ten rezolucja tam w Parlamencie Europejskim, że Polska, wolno słowa w Polsce nie istnieje z tego powodu, że tam w Poznaniu ta sprawa parada gejów skończyło się tam, jak się skończyło. To jest systematyczna nagonka. No i ta sprawa eksport do Rosji. No i nawet Norwegia. tam ta sprawa, że ten import Norwegii nie funkcjonowało. Wiecie, jak to funkcjonuje? Tam jakiś importer w Norwegii czyta, że Polska ma kłopot tam z Rosjanami i on pamięta, że jego konkurent importuje przeważnie z Polski. Co robimy? No, okazja jest dobra. Robimy pułapkę. Nic nie jest łatwiej niż szmuglować salmonelli do paczki mięsa z Polski i ten celnik, który robi ten cyrk tam, o tym może nic nie wie i w tym momencie nowy możliwość jest propagandy antypolskiej i to świetnie funkcjonuje. Ja nie mogę potwierdzić, jak to było, ale prawdopodobnie tak było. I nawet ta sprawa tego faceta tam, który miał ten zamieszek prostytutką tam w Brukseli.
A, ten poseł Golik, tak, z samobroną.
Insynuowany, oczywiście obserwując wasze poseli tam robią i w odpowiednim momencie kilka 100 euro zmieną właściwie czela i ta dziewczyna mówi wszystko, co ludzie chcą słyszeć i oczywiście prasa w tym odpowiednim momencie stoi tam i ta historia i no, ludzie robcie coś, nie tylko narzekajcie, jak brzydkie wam traktuje. I no ta rezolucja tam jak to jest możliwe, je posłowie PO, nie PO, ten Partia Demokratyczna dają poparcie dla tej rezolucji w Parlamencie Europejskim, według której Polska tłumi słowo swobodne i ten poseł PD tam mówi, nie możemy powiedzieć nie, bo fakty są jasne. Janusz Oniszewicz, polski PD. Jak to jest możliwe? Muszę jeszcze coś powiedzieć. 50 lat temu mój nauczyciel, no on był wypędzeni z Mazurach i on był no to, co dzisiaj nazywamy rewanszysta. I on zawsze powtarzał, kraj, który 200 lat temu uchwalał sam rozbiór, taki kraj ma bezczelność brać część naszej ojczyzny. Taki kraj nie jest wart tam mieszkać. I my byliśmy tak pod wrażeniem, czy to jest możliwe, że Sejm sam uchwala rozbiór, to nie jest możliwe. Dzisiaj wiem, to jest możliwe. W Polsce prawie wszystko jest możliwe. Nawet to, że przymierzeńcy no, siedzą wszędzie, w mediach i tam, i tam, i tam. I, no i to, co ten Nowak Jeziorański powiedział, największą groźbą dla Polaków zawsze byli, są i będą sami Polacy. I czasami sam mam wrażenie i nie wiem, skąd to chodzi. Róbcie coś. I hier ten Davis. Czy to wystarczy, jeżeli macie okazję, to no, dyskutować i jeszcze raz dyskutować i jeszcze raz dyskutować i później wracać do normalnego stylu życia. To jest zagadką. Ale ludzie, ja to nie wierzę w tym. Ja chcę podniecać was, że coś jest do zrobienia. I wracając do tego tematu, w dziedzinie stosunki do Unii Europejskiej jest możliwość. Cała Europa poczeka na tym. Jeżeli wasza praca, jeżeli ci, nasza piąta kolumna, więcej kapitału, ale to jest stara historia, nie chcę to zawsze powtarzać. Jeżeli tolerujcie to, no dobranoc, kraj, naród pasterski, no też coś pięknego w Europie.
Tak, tak się uśmiecham trochę, ponieważ tak trochę ironicznym akcentem tutaj brzmimy. Panie mecenasie, czy po północy pan będzie mógł z nami zostać w studio?
No jeżeli jest.
No dobrze, to tak, bo zmieniasz, teraz robimy przerwę na modlitwę wieczorną. Ja dziękuję serdecznie. Einen herzlichen Dank.
Bitte, dobrze, bez akcentu. To jest ten akcent słowiański, jest bardzo typowy, ale w wypadku pana nie obserwuję. Długość wokalów, to jest wasz problem. Ale no.
Ale robimy co możemy. Także dziękuję bardzo za te dwie części spotkania i w telewizji, i w radiu. Tematy poważne, bardzo dotykające jakieś sedna i najważniejszych spraw, jakimi żyjemy. Choć też i trochę na wesoło czasami to traktujemy. Będzie może okazja jeszcze kontynuacji po północy. A ja dziękuję za te dwie części i do usłyszenia. Zapraszam teraz Państwa na wspólną modlitwę. Przypomnę, że naszym gościem będzie po północy także pan mecenas Karl Bederman. Pan Karl Bederman jest rodowitym Niemcem, byłym doradcą przedakcesyjnym z ramienia Unii Europejskiej.
No i mówimy dalej, kontynuujemy ten ton, ten temat, nowy ton w polityce wobec Unii Europejskiej. Rzeczywiście teraz wszyscy się rozpisują, nawet tacy, którzy wątpili, prawda, w możliwości nowego rządu, piszą, że no rzeczywiście wiele rzeczy dobrych się dokonało w Brukseli. Przede wszystkim Polacy od dawien dawna takim mocnym głosem i zdecydowanym nie mówili. Co pan na to, panie mecenasie, jako obcokrajowiec w sumie, ale bardzo blisko związany z Polską?
No tak, ja obserwowałem, jak pan premier komentował wydarzenie tam w Brukseli i to był inny ton niż dotąd i moje wrażenie nie było zdecydujące. Ciekawe było, że nasza praca, o tym co słyszałem, też mówi w tym stylu. Takie zachowanie strony polskiej dotąd nie było. No jeżeli myślę o tym, jaka reputacja panuje wobec pana prezydenta. No, dziwię się, że on do ostatniego momentu myślał, że on może być szefem UNO. I tak.
Czyli to jest ONZ, tak?
ONZ, tak. Przepraszam. No i oczywiście wszyscy u nas, no dyplomaci na przykład, wiedzą, jaki ma przeszłości, że on był wielki funkcjonariusz. I ja zawsze spróbuję tłumaczyć. Ten pan Kwaśniewski jako prezydent to jest w Niemczech tak samo jakby te stare komuchy drugiej rzędzie jak Milke albo jak Kręc byli prezydentami i ludzie w Niemczech, czy to jest możliwe, taki facet tam jest prezydent, ja mówię, to jest możliwe, w tym kraju wszystko jest możliwe i ta osobowość pana prezydenta było demonstrowane tydzień temu No, przede wszystkim jak on celebruje swojego pożegnania. On był w Rzymie, on był w Waszyngtonie, on był w Londynie, w Wiedniu był i to jest dziwne. Jeżeli nasz prezydent pożegna się, nawet jeżeli on miał taka ceremonia, nie będzie, bo oni rozumieją, że koniec kadencji to znaczy też koniec znaczenia. I na tydzień temu tam on celebrował wielkie pożegnanie w bibliotece tam w palacu. I to należy do światu symbolizmu. Tam stoi rzeźba z mitologii greckiej, ten olbrzym atlas nożący kółę ziemskie. No jestem przekonany, że on, pan prezydent, osobiście zamówił tą rzeźbą i oczywiście jest jasne, ten olbrzym, który trzyma kula ziemska, to on.
Tak. A tak na marginesie, panie mecenasie, bo to pewnie do nas powraca co jakiś czas, bo nie powiem, że Niemcy są wzorem, ale to jest kraj, który uporał się z dekomunizacją, prawda? Czy jakąś ją wprowadził tak bardzo konkretnie? Jak to wygląda teraz? Co to przyniosło?
No oczywiście mieliśmy ten Instytut Gałka i ta lustracja funkcjonowała od pierwszego momentu. Było jasne, jakie stanowisko są zabronione dla tych, którzy mieli funkcję na poziomie, powiedzmy, pułkownik hierarchia militarna. I wszyscy powyżej tego nie mają dostęp do stanowiska. Ciekawe, że ta sprawa, czy ktoś był członkiem SB, nie gra u nas taką rolę. Oczywiście to jest też powodem, że człowiek nie może być sędzia albo coś takiego, ale taka dokładność, taki stanowczość, że być członkiem SB gra u was taką rolę. To jest dziwne z tego powodu, że Polacy tolerują, że prezydent jest stary sekretarz młodzieży i ten Miller, który był prezydent, on był członkiem na najwyższy gremium partii i oni mogą być prezydentami i premierami, ale ten mały człowiek, który był czasami zmuszony do współpracy z służbą, oni, oczywiście u was to tylko miał skutek, że oni musieli pokazywać, że byli członkami SB, ale u nas ta sprawa jest inaczej dyskutowana. Tyle razy słyszałem, że NRD-owcy mówili, ja byłem członkiem SB, Stasi u nas, ale mój oficer tylko dostał informacje celowo falszowany i to był mój opór przeciw reżim, że traktowałem sprawę w ten sposób. W Polsce ten argument nie słyszałem. Oczywiście to jest różnica, jeżeli ktoś w tym stylu Belki podpisał tę umowę, jeżeli on tam jest w Stanach, on ma obowiązek pisać reporty, albo czy ktoś w innym stylu jest szkodliwy dla sąsiada i coś takiego. I dlatego ten stereotypowe traktowanie tej sprawy dla nas to jest troszeczkę dziwne. Pod zawsze pod aspektem, że premier i prezydent i inni mogą być, to nie szkodzi. Tak, to jest, no to jest obserwacja na marginesie, ale typowy.
No bo tyle lat i właściwie no, dyskutuje się jeszcze na ten temat. U nas właściwie jest karalne tylko fałszywe nieprzyznanie się, prawda, przez posła, podanie fałszywych danych, prawda, że się było. Natomiast sam fakt, że było się w służbie bezpieczeństwa, nie jest jako taki no, piętnowany. Cóż, panie mecenasie, nowy ton, co jeszcze dopowiemy do tego? Temat już był kilka godzin prowadzony.
Tak, to przed północem panowało tu nawet coś jak wesołość, bo ja spróbowałem jeszcze raz i jeszcze raz powtarzać, czy Polacy są ostatni
Mohikanie,
bo widocznie to wystarczy, jeżeli oni siedzą na oknisku i narzekają, jak kiepskie są traktowani przez Zachód i że ten los Polaków jest niesamowity, smutny w tym stylu. My widzimy to zupełnie inaczej. Zachód ma poczucie, jeżeli Polacy mają radość tego, że my tu kupimy wszystko i że oni oddają narodowo mienie na bezcenność, oni widocznie dobrze wiedzą dlaczego. No ten po łacińsku volenti non fit injuria, kto to chce, temu nie sprawami niesprawiedliwość. I jeżeli jeszcze raz tu w Polsce są nowe analizy, jak to wszystko kiepskie się rozwijało, no róbcie coś, to jest wasza sprawa. No i zawsze jest pewna groźba, no jak my to, już Napoleon to wiedział, od szlachetności do śmierności jest tylko mały krok. I dlatego powtarzam, jest najwyższy czas, że coś w tym kraju się dzieje. Ja spróbowałem tłumaczyć, że najlepszą metodą, że jest nowy ton wobec Unii i to znaczy przede wszystkim to wszystko, co z wami robili, trzeba korygować. I metody, jak to może funkcjonować, spróbowałem tłumaczyć, nie odstąpić od Unii, to jest za późno i wobec tego możliwość prawna nie istnieje, ten artykuł 51 traktatu ustalenia Unii Europejskiej to zabrania. I spróbowałem tłumaczyć, że ta droga nie jest potrzebna. Funkcjonuje inaczej. No, ta klauzula rebus sic stantibus. Ta stara klauzula, że umowa, podstawa zmieni się później, powoduje, że można od nowa dyskutować warunki tego umowy. To jest coś innego niż to hasło renegocjacja traktatu akcesyjnego. Dlaczego? Jeżeli spróbujcie od nowa negocjować ten traktat, to znaczy to funkcjonuje w ramach prawa unijnej. I to znaczy ostatnie słowo zawsze tam mają, czy w Brukseli, to jest ten Rada Ministrów. Jeżeli to jest, ja też nie wiem, jak ten ten wniosek ma wyglądać, czy to ma być tam ta wytyczna musi być zmieniona i ta. Krótko mówiąc, to nie funkcjonuje. To trwa no, latami. I dlaczego moja propozycja, używajcie tą klauzulę rebus sic stantibus. I to znaczy w tym wypadku, jeżeli kiedy Polska przystąpiła do Unii, 2 lata temu, sytuacja wyglądała inaczej. Nowa umowa budżetowa był w przyszłości. Było mowy o tym, że ten rabat brytyjski, ten angielski rabat nie będzie i ta solidarność finansowa powoduje, że Polska z pewnością może używać środki funduszy itp. itp. Co jest teraz? Polska jest prawie zmuszona podpisać ten nowy układ i te marne fundusze, nie tylko, że liczba środki jest zmniejszone, dodatkowo ta procedura, jak te środki są używane, nie poprawia się. Zawsze ja też byłem obowiązany, było 4 lata temu mój obowiązek mówić, popatrzcie do Grecji, oni w pierwszym roku już używali środki unijne w stopniu 50% i Hiszpanii już w drugim roku kilka miliardów. I tego wszystkiego nie udało się. Winna tego jest tylko połowa u strony Polski. To jest ten aparat biurokratyczny, który powiększa się i ten paraliz, który ta panuje w Brukseli i widocznie nikt tam ma intencję to zmienić gruntownie. I dlatego według prawa międzynarodowego ta możliwość istnieje. Istnieje przede wszystkim tego powodu, że ten układ akcesyjny, ten układ ustalenia Unii jest zawierany na czas nieokreślony. W tym wypadku możliwość używania tej klauzuli jest bardzo, bardzo więcej możliwe niż w tym wypadku, jeżeli członek Unii może odstąpić. I dlatego, jak mówiłem, nowy układ, nowa konstytucja przewiduje, że jest możliwość odstąpić. I jak spróbowałem tłumaczyć, najważniejszy powód tego, że ta możliwość odstąpienia istnieje, jest, że członkami Unii nie używają klauzula rebus sic stantibus. Z tego powodu okazja jest dobra. Oczywiście to jest, no, to jest okrutny krok, który z wizerunku Unii, ale coś takiego może być. I nie w tym stylu proponowałem, jak Brytyjczycy to robili, jak Maggie Thatcher to robili, po prostu szantażować Unię. Myślę, to nie jest styl, to nie jest stylu Polski i przede wszystkim mam wrażenie, to nie jest stylu nowego rządu. No i moja propozycja wyglądała w ten sposób, że ten nowy rząd, przede wszystkim ten nowy premier, no, postępuje w tym sposobem, jak on to robił przedwczoraj tam w Brukseli. no troszeczkę mieszanka męczennika, troszeczkę w stylu tu stoją i inaczej nie mogę. I no i jestem przekonany, że ten styl ma pewien wpływ do innych krajach i w tym stylu można dużo, dużo osiągnąć. Dodatkowo, przede wszystkim w dziedzinie rolnictwa, ale nie tylko tam. I dodatkowo proponowałem, że ta sprawa PZU musi być załatwiona i to w tym stylu, no, że to jest no, fanalem, istnieje ten wyraz u was, myślę, fanalem to musi być znak, że w Polsce panuje inny ton i jeżeli ten nowy minister dla skarbu państwowej, ten Mikosz, jeżeli on mówi w tym stylu, nie jest okazja demonstrować coś na wobec koncernu Eureka, to jest bardzo, bardzo szkoda, że on argumentuje w tym stylu, co jest ta Eureka, to jest no, firma holenderski, mały koncern, celowo fundowany celem tam robić wykręty w Polsce, hasło Big Bang Gdańsku itp. No to troszeczkę pachnie korupcją i dlatego jest dobrą okazją mówić, nie tylko nie dostajcie dodatkowo akcji, my eliminujemy cały układ. No i jeżeli oni podskakują i grożą, że będzie sprawa sądowa, to wszystko to jest tylko wiatr. I dlatego jeszcze raz, dobrze, jeżeli Polska tam robi coś, co wygląda inaczej niż to, co do tej pory robili. I no, ciekawe w tym znamienie w tym kontekście, że ten Belka, ten były premier Belka, który jest zagwozdkowany w tej sprawie Big Bang, ostatni czyn jego żądania było, że on pisał zostajcie Eureko i PZU spokoju, bo wrażenie tam na zachodu jest szkodliwe w tym stylu. Odwrotnie jest. Jeżeli ta sprawa PZU jest załatwiona w tym stylu, jak ta komisja to proponuje, wasza reputacja w zachodzie jest poprawiona i to jest coś w tym stylu Polska wraca się do starych tradycjach i robi coś. Druga sprawa to była ta Dolna Odra i znów ten minister Mikosz powiedział, nie mamy alternatywy, musimy prywatyzować, bo rok 2007 tam ten otwarty rynek energii statuje i z tego powodu będzie wielka konkurencja i potrzebne są inwestycje, no te wytycze europejskie to wymagają, no, sprawa, no, czystość powietrza itp. To kosztuje milionów, 100 milionów i więcej, i skarb państwa to nie ma. I dlatego tylko ten hiszpański koncern jest w stanie to inwestować i dlatego musimy sprzedać. No i spróbowałem pokazywać, że właśnie o to chodzi. Dlaczego Polska zgadzała się, że ten rynek, ten wolny rynek energii już tak szybko jest instalowany w Polsce i dlatego te wytyczne dotyczące inwestycji tam elektrownie na bazie węgla, dlaczego to wszystko było podpisane, to było głupstwo i jeszcze jest możliwość to wszystko analizować, jeżeli ten nowy ton wobec Polski wygląda inaczej. Są inne przykłady, na przykład ten kontyngent mleka, te marni 8,9 milionów tonów. Wymagajcie, ta strategiczna rezerwa Brukseli i wasze rolnicy już tam demonstrują i to by niesprawiedliwi, co z wami robili. Ta cała sprawa jest 100 razy dyskutowana albo tylko w tym stylu. Szkoda, że warunki akcesyjne są tak kiepskie, ale no, moja propozycja, róbcie coś, możliwość istnieje.
Tak. W każdym razie, no właśnie, jest to jakiś przełom, jest to nowa szansa.
Możliwe.
I na te możliwości, co były, to jednak jest to sukces.
Nie jest
prawda?
Przełomu, jeszcze nie.
Jeszcze
ale
nie, ale
możliwość istnieje.
Możliwość przed tutaj.
I to mój skromny przyczynek pokazywać drodzy, jak to może funkcjonować. I no, ja jeszcze powiedziałem, gość w cudzym domu czasami za godzinę więcej ujdzie niż gospodarz za rok.
O tak to jest, a jeszcze pan ma doświadczenie no tego, tych mechanizmów, które
przede wszystkim wiem, jak pan trzeba traktować ten biurokracja. To muszę przyznać.
Jakie były założenia? Więc panie mecenasie, może ten czas wykorzystajmy jeszcze na rozmowy, dobrze?
Tak.
Żeby tutaj z naszymi słuchaczami, bo telefony są. Odbieram pierwszy telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Nazywam się Mieczysław.
Witam panie Mieczysławie.
Tak. I muszę chyba zgasić...
Tak. Radio przyciszyć albo wyłączyć głos.
Chodzi o to, że chciałbym po prostu też swój głos zabrać krótko. Chodzi tutaj być może nie na ten temat, ale krótko. Był taki... Dlaczego analogiczna? Bo była sytuacja w latach 20. Chodzi o Fundusz Narodowy. Ja może bym powiedział Fundusz Pomocy Polsce. Ja bym pierwszy po prostu wywołał to w praktyce i dałbym też z bardzo wielką chęcią, bo my bardzo często jeździmy do Polski i jesteśmy związani. Ja pochodzę z Częstochowy właściwie, no. Tak. I teraz, czy mogłoby to być rozpatrywane w tym momencie i zapytane, bo ja włączyłem telewizor i chciałbym po prostu...
Tylko, że pan, panie Mieczysławie, prawdopodobnie ogląda teraz, nie wiem, powtórzenie audycji, tak? Która była...
Z Bedermajerem.
Tak, bo teraz mamy pana Bedermana na żywo w radiu.
Tak.
Bo został, prawda, po tej audycji nocnej, tak, wieczornej, tak. Więc ja myślę, że pan się jakoś odniesie, bo pan teraz pewnie ogląda... Oglądał to pan w telewizji, tak?
Tak, teraz aktualnie oglądam, po 12 to jest.
No, ale teraz widzę co innego jest. Są jakieś rozmowy...
Radio Maria.
A, to w Radio Maria, to tak, to rozmawiamy oczywiście.
Tak,
tylko myślę, że pan ogląda telewizję Trwam.
Tak. I co jeszcze? I chciałbym tylko powiedzieć krótko, że ten niemiecki minister do spraw rolnictwa, to było coś takiego, w każdym razie Bedermajer ze swojego punktu widzenia całkiem odmiennego, ponieważ no, wiadomo, że tam mentalność jest inna, bo my jesteśmy przecież w Niemczech, to wiemy. I bardzo konkretnie się wyraża. I co jeszcze? Potrzebna by była ta konsekwencja ścisła, której no nie nauczyliśmy się niestety, no ale to już tak na marginesie. W każdym razie ja tylko krótko, powracając do sytuacji analogicznej w 20 latach, kiedy Paderewski powołał, polityk, pianista, prawda, no wiadomo, powołał właśnie w tych latach ten fundusz. I to mogły być nawet małe sumy, bo ja mam doświadczenie, tu moja żona jest ekonomistką i była w Polsce, ja się zapoznałem z nią, nawet wzięliśmy potem ślub, ale ja tylko chciałem tak powiedzieć, że może to jest taka prozaiczna sprawa, z tym, że z prozaicznych spraw składa się życie, no i od grosza do grosza, no coś mogły to być i po prostu chodzi, żeby w tym nowym, że tak powiem, w tym naszym dzienniku, czy rozgłosić tu na po prostu w Radio Maryja i w ten numer konta NATO i ewentualnie w jakiś przystępny sposób po prostu rozgłosić to, że jest taki po prostu taka
szansa. Tak, no ale panie Czesławie, to na pewno musi być jakiś ruch, prawda, oddolny.
Tak, oczywiście, tak.
I na pewnych tam prawach, to nam teraz w taki fundusz zakładać, prawda, w nocy
o pierwszej. Nie, tylko prostu chodzi tak na marginesie, bo...
Ale na pewno to jest troska, wypływa z troski tak. O ojczyznę. Dziękuję bardzo.
No, do tego tematu. Przed przerwą rozmawialiśmy do tego tematu, jak Polska wyglądała przed drugą wojną. I tam nazwisko Eugeniusz Kwiatkowski był tu nominowany. I jak Polska po... No, 120 mniej więcej lat, 123 lat zabiorów, jak ta Polska rozwiązała problemy i jak to zupełnie wygląda inaczej. Gdynia była budowana w ciągu pół roku albo rok i Zakopaną był budowany i oprócz tego ten cud nad Wisłą, wojna na wszystkich stron i to świetnie funkcjonowało i później wielki kryzys światowy w 1929 roku wszyscy mieli więcej problemów niż Polacy, bo polska gospodarka była no prawie odporna przeciw tego, co tam było w resztach świata. I ja też nie wiem, dlaczego Polska po 120 latach niepodległości szybciej rozwijała się niż teraz po 50 lat, nawet nie 50 lat panowania komunistów. To jest zagadka i moja nadzieja jest, że to jest tylko niby różnica i że Polska będzie się kiedyś jak Feniks popiełu zrywać i muszę przyznać, niedobrze to wygląda. Spotykałem dużo rezygnacji, dużo niedbałość. To był tematem przed przerwą. Ja chcę to wszystko powtarzać. Melodia była, są tyle analizy i tyle razy stan kraju jest opisany. Jest najwyższy czas, że coś się dzieje i że Polska wróci do starej tradycji w czasach przedwojennych.
Kolejny telefon odbieramy, korzystając jeszcze z obecności w naszym studiu, przypomnę pana mecenasa Karla Bedermana, Nowy ton w polityce wobec Unii Europejskiej. To temat rozmów niedokończonych w dniu dzisiejszym. Mamy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożenna Maria z Wybrzeża, z Trójmiasta.
Witamy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam pana mecenasa Karla Bedermana, ojca i wszystkich słuchaczy. Ja się chciałam przypomnieć panu Bedermanowi Karolowi, iż poznaliśmy się w oficynie Ad Astra u pana Jacka Krzyska w Warszawie. Chciałam króciutko taką sprawę poruszyć, iż rzeczywiście ja uważnie słuchałam i pamiętam, jak pan mecenas nawoływał nas przed referendum akcesyjnym. Ale zwróćmy uwagę na jedno, że gdybyśmy mieli taką sytuację, jaką mamy w tej chwili odnośnie osób, które przejęły władzę, gdyby było w związku z tym jakaś nadzieja na poszerzenie głosu w mediach, to jestem przekonana, że wówczas głos pański nie byłby, że tak powiem, głosem wołającym na pustyni, tylko wydałby większe owoce, bo rzeczywiście był pan kto jak kto, ale doradca akcesyjny, no, znał sprawę od podszewki. Szkoda, że ten głos po prostu nie dotarł szerzej, a to już była niestety taka propaganda unijna. Polska była w takiej sytuacji, że tak się stało, jak się stało. Ale myślę, że nie powinniśmy tracić nadziei. Ja w tej chwili dzisiejszy pana głos kojarzę z przedwczoraj z głosem pana Bogdana Pęka, posła do Europarlamentu, który też właśnie w taki sposób można powiedzieć, bo nie wiem, nie nazwałabym pańskiego głosu, czy też głosu pana Bogdana Pęka jakimś specjalnie głosem pesymistycznym. Powiedziałabym, że to jest raczej taki sceptyczny realizm, bo rzeczywiście, tak jak tutaj pan pokazał, że owszem, było to zwycięstwo pana premiera Marcinkiewicza, ale jeszcze nie możemy do końca powiedzieć, że to było zwycięstwo Polski. I dlatego, żeby to zwycięstwo Polski mogło być, żeby jednak nie spaliło to wszystko na panewce, no to miejmy nadzieję, że tenże właśnie rząd, ponieważ bez przerwy podkreśla i mówi, że otwarty jest na nasze głosy, że mamy, nawet prosi, żeby go kontrolować, podkreśla, że jego rządzenie ma być służbą. W związku z tym spodziewam się, że także pan minister Mikosz dokładnie zapozna się z tymi także z wynikami obrad Komisji Śledczej w sprawie PZU, przecież to jest sprawa całkowicie do odkręcenia i żebyśmy w tej Europie wyglądali jak należy, a nie kontynuowali politykę poprzedniego rządu. Drugie, jeśli chodzi o elektrownię Dolna Odra, to przecież istnieje coś takiego jak uzyskanie moratorium. Bardzo słusznie zauważa tu pan mecenas. My się nie musimy tak szybko dostosowywać w momencie, kiedy jesteśmy tak daleko w stosunku do innych krajów. Skoro inne kraje kiedyś miały dużo więcej czasu na to, więc po prostu powinniśmy właśnie, może na tym powinno być pewne aspekty polegać renegocjacji układu akcesyjnego, bo faktycznie, chociaż tutaj pan poseł Pęk wspominał, bo też padło pytanie o wyjściu, tutaj dzwonił pan Leszek z Oliwy, ale musimy też wziąć pod uwagę, że od 91 roku Polska poniosła w związku z zastosowaniem olbrzymie koszta. Koszta, które by przepadły. No a oczywiście potem moglibyśmy być w jakiś sposób też tak, także jedynie można mieć nadzieję. I ja mam nadzieję, tutaj też pan poseł Pęk wyraził i tutaj pobrzmiewa to w pana tutaj głosie, że przecież zważywszy na to, na temat napięć, jakie się odbywają w tej chwili pomiędzy Europarlamentem a samą Unią, prawda, bo Europarlament nie chce być spychany tylko do funkcji fasadowej, a zatem tutaj jest nadzieja, a poza tym ta klauzula właśnie, jeżeli zostały zmienione warunki układu, to mamy prawo na podstawie tej klauzuli niedotrzymania jakby tych warunków, może to być podstawa do wycofywania się. Także być może, że odśrodkowe siły spowodują, że nie tylko nasze państwa, także inne, bo zapewne te państwa, które w tej chwili weszły, też zostały w taki sposób oszukane, będą miały możliwość. Czyli poczekajmy, zobaczymy, co z tego będzie. Ja jeszcze kończę, chciałabym tylko taką rzecz zaapelować, bo widzę, że przecież, i chyba to każdy słyszymy tu pana mecenasa już od dłuższego czasu. Jest pan naprawdę specjalistą i znawcą tych spraw. W związku z tym widziałabym, i tu jest mój apel, że jeśli ktoś słucha tutaj z naszego rządu, w którym pokładamy tyle nadziei, że uważam, że pan Bederman Karol powinien być w jakiś sposób powołany do doradztwa w tymże rządzie, bo byłby bardzo rzeczowym doradcą, szczególnie, że tak bardzo zna realia, zwłaszcza te realia biurokratyczne, jakie są w Unii Europejskiej, więc powiedzmy, jeżeli na jakimś stałym etacie, to przynajmniej jakoś okazjonalnie, zwłaszcza na teraz, żeby to doradztwo zostało jego wykorzystane, bo szkoda takich ludzi, żeby się marnowali. Uważam, że ten rząd powinien docenić takich ludzi. I drugie, ze względu na wspomniane tutaj przez pana ministra Wassermana, oczywiście w kontekście bardzo trudnych spraw, jakie są związane ze zmianą naszego ludzi, którzy w tej chwili prezentują nasz korpus dyplomatyczny, no bo są tam ludzie fatalni, no ale to wszystko powolutku będzie się odkręcało, to widziałabym tutaj pana Wassermana właśnie jako tutaj konsula w Niemczech, bo zna sprawę fantastycznie, więc pięknie by Polskę reprezentował właśnie będąc tutaj naszym ambasadorem i oczywiście nie musielibyśmy się wówczas wysadzić takiego ambasadora. Także tyle chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że to nasz rząd właśnie tą pana kandydaturę rozważy i byłoby to naprawdę ze wszechmiar pożądane. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo, panie Bożenno. Taka cicha podpowiedź, tak, dla rządu,
tak,
panie mecenasie.
Na mnóstwo propozycji to były. Ale oczywiście słyszałem, co poseł Grabowski i poseł Pęk tam przedwczoraj, myślę, powiedzieli. I oczywiście jeszcze raz świetna analiza i wiarygodna analiza, bo oni tam siedzą w jaskini lwa i jeden ciekawy punkt tego, co poseł Pęk powiedział, to brzmiało ta UKIE, ten Urząd Koordynacji Integracji Europejskiej, to jest stajna augiasza i trzeba wszyscy tam wyrzucić. No oczywiście to jest propozycja, która brzmi prostszej niż rzeczywiście jest. I wracając do ministra Wassermana, on powiedział, myślę, też wczoraj albo wcześniej, problem jest ta polska biurokracja. Tam są ludzie, którzy widocznie oczekują, że ten nowy rząd padnie i że ten upior nowego trendu zniknie się szybko. I dlatego oni spróbują zahamować i torpedować to wszystko, co nowy rząd planuje. Ten problem istnieje i minister Wassermann anonsował, jak on się z tym poradzić. Wyrzucić nie można, ale zmienić miejsce, gdzie ci ludzie siedzą. Ten problem każdy zachodni kraj dzisiaj ma. I do tego tematu ja mogę tylko dodać, że to był szkoda, to był prawie katastrofa, że po przełomie 16 lat temu Polska nie naśladowała civil service amerykański, że oni nie brali na wzoru to, co Ameryka, Stany robią, że tam ten system nie istnieje, że urzędnik może tam siedzieć aż do końca życia, nic nie robić, tylko udać, że on jest urzędnikiem itp. No, tam w Ameryce to wygląda inaczej. Ten pryncyp hire and fire, angażować, i jeżeli ta osoba nie funkcjonuje, łatwo wyrzucić. Tam istnieje w administracji i dlatego oni są tak ruchomi i tak awansowani. Jedna liczba: Rzeczpospolita Polska ma 4,6 razy więcej urzędników niż w czasach PRL-u. To jest niesamowite. To kosztuje i ta część budżetu dotyczący tej dziedzinie to jest więcej niż 30% i u nas jest reguła empiryczna, jeżeli przyczynek koszty administracji są wyżej niż 30%, to jest śmiertelny itp. Ale w waszym kraju istnieją analizy, które to świetnie klarują. I to jest, ja powtarzam, co powiedziałem przedwczoraj, co te Czech muszkieterów robią. To jest minister Ziobro, to minister Wassermann i minister Dorn. To jest ważne, to jest bardzo, bardzo ważne, ale skutki tego, co oni tam, rezultaci będą czekać No, mnóstwo czasu. I dlatego moja oferta eliminować te gruzy, które stary rząd zostali w dziedzinie stosunki do Unii. One są też ogromne i tam szybciej można oczekiwać zwycięstwo, rezultaty. I dlatego jeszcze raz, tam trzeba pracować tym samym stylem, jak te Czech muszkieterów to robią tam w dziedzinie biurokracja i służby specjalne itp. itp.
I odbieramy kolejne telefony. Już za 9 minut godzina pierwsza. Rozmawiamy jeszcze z gościem, panem mecenasem Karlem Bedermanem. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Janusz z Łodzi. Ja chciałem jedną rzecz powiedzieć na wstępie. Mimo, że pan Bederman ma trochę niewyraźną wymowę, ja więcej zrozumiałem, dużo więcej niż tutaj od jednego naszego polityka, który tak pięknie po polsku mówi. Bo pan mówi po prostu z sensem. To jest empiryczne myślenie oparte na faktach, a u nas tego przez 16 lat nie było i musi pan nam wybaczyć. Ponieważ karmili nas nierozumem, głupotą, to w ogóle było szaleństwo jakieś, nie wiem, to była jakaś hipnoza, sugestia, my temu ulegamy. No tak jest, tacy by Polacy jesteśmy. Pan mi trochę przypomina takiego polityka, który był przed wojną, nazywał się Dmowski, nie wiem, czy pan wie o nim.
Oczywiście. No, dziękuję.
Dlatego chciałem panu podziękować za jedną rzecz przede wszystkim. Za otwartą myśl i lojalność wobec faktów. My mamy taką naturę trochę, że my nie chcemy pamiętać o faktach, które są dla nas bardzo ważne, a my je jakoś bokiem puszczamy i właściwie nie wiem, czym my się karmimy, ale tutaj to jest nasza taka zła cecha narodowa. Przez to się traci niestety nieraz wolność. Ale myślę, że akurat tak jak pan nazwał trzech muszkieterów, gdzie Pan Bóg na pierwszym miejscu, potem jest Polska. To właśnie nam o to chodzi. Myślę, że tutaj jest pewna nadzieja, chociaż ja akurat pejoratywne tutaj mam zdanie na temat Unii Europejskiej, ponieważ tam nie ma Boga na pierwszym miejscu, więc dla mnie to jest najważniejsze, bo akurat sprawy może gospodarcze mnie tak bardzo nie interesują, jak moralne, a tam tego nie ma po prostu. I dlatego chciałem jeszcze raz panu podziękować za ten wyraźny przekaz dla nas, którego my tutaj nie mieliśmy, dlatego musimy pan nam wybaczyć, że jest jak jest. No, niestety fakt jest taki dzisiaj w naszym kraju, że jest duża ograniczoność umysłu, a rozkwit mafii. To widać, wystarczy telewizję włączyć, jakikolwiek program i pan tą mafię zobaczy po prostu. No, lepiej nie włączać oczywiście, ale trudno, no, to taki nasz los. Ale jest nadzieja i dziękuję, że pan tą nadzieję przekazał w taki wyraźny sposób. I szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nie dużo mogę do tego dodać, ale Zachód potrzebuje was. ta wielka kryzys i no, głosy z Polonii zawsze są bardzo, bardzo skutecznie, bo oni tam obserwują, co się dzieje. Oni wiedzą, że to, co jeszcze istnieje w Polsce, jest coś wart. I może przy tej okazji używam okazję, albo jeszcze raz coś cytować. To jest to, co ten profesor Michał Paradowski, ten kaplan Narodowych Sił Zbrojonych, słyszałem niestety, że on umarł, co on kiedyś pisał albo powiedział. Po to wszystko, co się sypie dziś w Gruzji, co się zawala ten system zysku, gwałtu, niesprawiedliwości i kultu złota, czawa i brzucha, ten cały pogański świat współczesny, świat cierpienia i łez, krzywdy społecznej, świat sponiewaranej religii, wyśmianych, wyrzeczonych świętości, zdeptanych zasad ewangelizacyjnych, świat brutalności, babażyństwa, siwy, przemocy, gwałtu, to wszystko jest nam, katolikom, powiedział, ale można dodać Polakom, światem obcym, wrogiem, nienawistnym. Myśmy się w nim zawsze czuli źle, nam w nim zawsze było nieswojo, myśmy się w tym świecie po prostu dusili. Do tego nic nie mogą dodać. I to, co jest to, co nam brakuje.
W ten sposób. Dziękujemy za dopowiedź, odpowiedź i kolejny głos. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Boże.
Szczęść Boże, witamy.
No właśnie, mam na imię Krzysztof, dzwonię z Łodzi. Tutaj mój poprzedni też z Łodzi dzwonił. Ale mam takie pytanie. Chciałbym się zapytać pana Bedermana, jaka jest rola takiego superkomputera w budynku Brukseli, tam w Komisji Europejskiej, który się nazywa Berlaymont, ten budynek. Czy ten komputer jest aż tak wielki, czy na trzech piętrach stoi tego wieżowca?
Tylko to, tak?
No nie, jeszcze mam drugie pytanie uzupełniające.
No to jest, nazywa się Labet. To jest wieża. No oczywiście wszystko, co cyrkuluje do tego tematu znam, ale ta wielka teoria spisku, który czasami można czytać, no ja nie wierzę. Dla mnie ten tabet, labet, to jest znak czasu. To znajduje, jak ten charakter zachodu wygląda. Wszystko archiwować i wszystko zbierać i wszystko regulować i wszystko mieć w aktach, to jest typ myślenia, który jest typowy dla człowieka zachodu.
Tak zwane haki dla ludzi. Ale mam pytanie jeszcze takie uzupełniające. W takim razie nie chcę przeciągać. Czy dałby pan sobie wszczepić biochipa w rękę?
Proszę?
Czy dałby pan sobie wszczepić biochip. W rękę biochipa?
Biochip,
tak zwane to jest znamie bestii.
Co to jest?
To nie wiem, to jest taki jakby... Nie wiem, panie Krzysztofie, dokładnie...
Nie, nic nie tym mogę załatwić.
Tak, musiałbym panu tłumaczyć. To po prostu biochip, czyli to, co... Cała informacja o człowieku, prawda?
A ten chip?
Tak.
Czy no jeszcze nie, broń Boże, nie, tak daleko jeszcze nie jesteśmy. Czasami mam wrażenie, że no tak strasznie diabeł nie jest, jak go malują. Oczywiście coś takiego nie mamy. Następny krok będzie, że ten nowy paszport, który dostajemy, ma ślady biologiczne. To znaczy, coś jak normalnie tylko przestępca robi ten fingerprint. To
tak.
Ten
odcisk palców.
Coś takiego jak w spis przestępców wkrótce mamy w naszych paszportach. To jest typowy znak, tak, co się dzieje, tak.
taki pomysł, no bo te cywilizacje jednak też dążą do tego, żeby mieć, prawda, no człowieka tutaj osaczonego ze wszelkiej strony, wiedzieć, co robi, gdzie się przemieszcza, no co myśli, też by chcieli, prawda, a to wszystkie totalitaryzmy jakoś takie plany posiadały. Mamy głos kolejny, bardzo prosimy.
Jezus Chrystus, Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Tylko, że ja nie jestem, zdaje się, na antenie.
Jest pani na antenie, od razu już.
Jest. Się?
Tak, tak, słuchamy panią. Kto i skąd?
Izabela z Warszawy.
Tak.
Ja byłam bardzo, przyznam się, zasmucona tą oceną Polaków na temat oddania przez Sejm plusów i tak dalej. Wiemy, jako Polacy wiemy, że to wszystko się odbywało bardzo często w taki bardzo różny sposób, na zasadzie wszystko jest kwestią ceny i ktoś to oddawał za nas. Natomiast jako przeciwstawienie chciałam powiedzieć sprawa powstania warszawskiego i całej okupacji, kiedy wiadomo, że myśmy cały czas zachowali państwowość polską, nigdy nie uznaliśmy zwierzchnictwa. No niestety, później wszyscy patrioci zostali wyniszczeni. Najpierw z jednej strony, potem z drugiej i tak dalej. I cieszę się, że słyszę tego pana, który tak mówi pięknie, ale to mnie bardzo uderzyło i to chciałam tylko powiedzieć. Nie chcę zabierać dzisiaj za dużo czasu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy gorąco
tak,
panią.
Dziękuję. Hasło powstanie warszawskie. Nawet w tej dziedzinie muszę czytać je wasze. Spróbuję to minimizować, pomniejszyć to powstanie, to było tylko przypadkowo, to była pomyłka i oni planowali załatwić to w ciągu trzy dni, coś takiego i ten cały nawet w tej dziedzinie, ta tragedia, to powstanie, to liczba ofiarów jest Hiroshima i Nagasaki razem, to te bomby atomowe nie mieli tyle ofiar, jak to powstanie. I ta tragedia, że Rosjanie nie pomagali i te bohaterskie czyny. Ja tyle razy rozmawiałem z żołnierzami naszej strony. To był jak walka szkodników, jak Niemcy traktowali Polaków. I że ten temat jest tak poniżony w waszych gazetach, to po prostu boli mnie. Ale też dla mnie jest to zagadka, dlaczego to jest możliwe. Dlaczego ten opór? Oczywiście czytałem, co nasz dziennik i inni Radio Maria do tego tematu mają do powiedzenia, ale echo jest skromne, niestety.
No tak, no i zresztą są tacy, którym leży też jakoś na sercu,
oczywiście.
Żeby to pomniejszać, żeby cały czas...
Oczywiście.
Tylko, że pani mówiła, że czuła się jakoś dotknięta, że... O tych plusach, prawda, że to o rozbiorach jakoś tam ktoś wspominał. Tylko nie wiem, czy to jako przykład, czy to wcześniej było, bo nie słuchałem wszystkich wypowiedzi.
Ktoś... A w ciągu... A ja, no mój nauczyciel do tego tematu?
Tak.
Ja, no ale to jest coś indywidualnego. Masz przyjaciel, ten, który 50 lat temu, no był coś, co dzisiaj... nazywałbym rewanszysta, ale o tej porze w 55 albo 3 roku to było normalne, że ludzie mówili w tym stylu to nieszczęście i te komuniści odebrali nam czwartą część naszego terytorium, to nie może być. I ten polski naród, który sam uchwalał pierwszy rozbiór, taki naród nie jest w stanie trzymać nasz terytorium i dlaczego musimy poczekać nie tylko 120 kilku lat, my możemy poczekać nawet dłużej. Ale wracając do tematu Unia Europejska, no ten niemy Sejm 1700 kilku lata, to był około 50 lat przed pierwszym rozbiorem. No, jak to wyglądało? No, ten Petrus Primus, ten cesarz rosyjski, Piotr I, on nakazał, że ten polski budżet jest ograniczony do nie wiem ile, ale śmieszna miała suma i to wojsko polskie nie ma przekroczyć 10 tysięcy albo 2 tysięcy żołnierzy. No i co było, ten Sejm uchwalał to i to był bezpośredni marsz do pierwszego rozbioru, że bo o tej porze państwo bez skarbu, bez armii był zgubiony. No i dzisiaj to wygląda inaczej. Państwo bez przemysłu, państwo bez własnego systemu finansowania, no jest też skubiony. To trzeba to pojmować, ale Polacy to od dawno wiedzą i wracam do tego tematu, analizy istnieją, róbcie coś, że ta prywatyzacja po polsku skończy się, róbcie pierwszy krok, stopujcie ten skandal PZU, stopujcie ten prywatyzacja Dolnej Odry, ITP, nie tolerujcie, co robią z rolnictwem. No, możliwość istnieje małymi krokami. To nie jest coś, trzeba. Oczywiście, jeżeli dyskusja jest, no ten Olejniczak, ten były minister dla spraw rolnictwa, no anonsuje, byłem ministrem, o nie ruszajcie w kierunku negocjować od nowa warunki akcesyjne, nasza reputacja jest zagrożona w tym stylu i PO, ten nowy rząd jest za sceptycznie wobec Unii. Ten teatr należy do rytuału. W tym stylu są zmuszeni. To jest co najmniej w gazetach, które są w rękach obcych, to jest defensja własnych interesów, ale nie chcę to jeszcze raz i jeszcze raz powtarzać. Polacy to wiedzą. Trzeba coś przeciw temu robić. I to jest zadanie tego momentu.
I odbieramy kolejny telefon. 10 minut po godzinie pierwszej. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Tomasz z Łodzi dzwoni.
Witam.
Już nie dzwonić, ale no nie mogłem się powstrzymać.
Tak, panie Tomaszu, słuchamy.
Ja nie mam pytań, mam tylko takie krótkie spostrzeżenie, dobrze? Można?
Prosimy.
Bardzo krótkie. Otóż pan mówił tutaj o tym, że Zachód nas potrzebuje. Owszem, potrzebuje nas tylko i wyłącznie do osiągnięcia jakichś swoich celów, interesów, bo wiadomo, historia to pokazuje, wcześniejsza jak było, czy to była wojna, jak nas Sowieci i Niemcy tutaj niszczyli, nie ruszyli palcem i przy innych okazjach. Także ja myślę, że w ogóle ten system pod tytułem Unia Europejska, tak jak mówił Ojciec Święty, jeżeli tutaj dzwonił mój przedmówca z Łodzi, właśnie trafił w samo sedno sprawę, ten fundament odnośnie Pana Boga, że jakby królował Pan Bóg właśnie, byłyby takie wartości jak prawda, miłość na pierwszym planie w Unii Europejskiej, wspólnota, miłość do bliźniego, prawda, to wtedy to zmienia postać rzeczy, ale tak nie jest. Jest rozpowszechnianie, propagowanie zła, a nasz kraj, już mówię o naszym kraju, był tylko i wyłącznie potrzebny po to, żeby rynek zbytu był dla innych krajów, żeby prowadzić swoje interesy, żeby ludzie z naszego kraju uciekali za granicę, ci najlepsi, bo Zachód ich przecież potrzebuje dla swoich celów, a tutaj, żeby nic nie zostało. Ja nie głosowałem na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i bardzo dobrze. I myślę, że tutaj bardzo popieram pana premiera. Uważam, że jest to naprawdę w porządku człowiek, który właśnie tak powinniśmy czynić. Powinniśmy twardo przy swojej jakiejś tam racji stać, jeżeli już jesteśmy w tej Unii. Ja myślę, że na nieszczęście jesteśmy w tej Unii, bo Polska potrafi się sama wyżywić, potrafi sama o siebie zadbać. Tym bardziej, że gdyby to było na innych zasadach. Oczywiście to co było wcześniej, tak zwana komuna wynegocjowała takie, a nie inne jakieś tam dla Polski, prawda? I to na niekorzyść dla Polski. I teraz jest bardzo trudno, ale jest tylko jedno rozwiązanie. Jest tylko jeden cel, żeby już jak jesteśmy w tej Unii, żeby stać twardo przy swoim. I to wszystko, co chciałem powiedzieć. A Zachód to, powtarzam, zawsze nas potrzebował dla swoich jakichś celów. Nigdy się z nami nie liczyli, jak nas grabili, jak nas mordowali i źle czynili, napadali na nasz kraj. Nie ruszyli palcem, dopiero jak wojna już za daleko zabrnęła, prawda, i się już zbliżyła do Anglii. To już się Amerykanie bali i wtedy jakoś się ruszyli. Ale o nas nikt nigdy nie pamiętał, jak potrzebowaliśmy tej pomocy naprawdę. Tyle chciałem, proszę ojca, przepraszam, że tak impulsywnie, ale mnie to bardzo boli, bardzo mnie to boli.
Dziękujemy, panie Tomaszu, za zdanie.
No i to wystarczy, że to panu boli. Chce pan nosić żałobę i płakać? Albo co ma to się skończyć? To jest moje pytanie do pana.
Tak już pan się rozłączył, pan Tomasz.
Tak, no ja... No. Ale do wszystkich, którzy sądzą w tym stylu.
No właśnie, co robić, prawda? No tutaj te kierunki pan powiedział.
Niedużo. Ja zawsze mówię, to co wasze ojcowie robili, walczyć, ryzykować życie, coś takiego od was nikt w tym momencie wymaga. Tylko poparcie dla nowego ruchu, dla przełomu. I to nie kosztuje dużo. No to wybory do parlamentu polskiego. No to był coś jak palec Boży. Jak oni trąbili, że to zwycięstwo PO jest gwarantowane i to nawet ten Tusk nie potrzebuje drugą rundę, bo on ma 60, nie wiem ile procent itp. I to od rana do wieczora. No i co polski naród robił? Odwrotnie. Oni oczywiście 50%, nawet więcej, zostali w domu. To jest też coś jak protest, ale reszt poszli do wyborach i wyniki są znane i no to było już coś, to było już coś. Dalej w tym kierunku. No, Polacy zawsze są zdolni do cudów nawet. I dlaczego siedzę tu? Ja nie traciłem nadzieją. Ja nie sądzę, że to jest dobre zrezygnować i narzekać. Są możliwości. Jeżeli ktoś ma lepszą propozycją, no proszę bardzo, ale kierunek musi być jasny.
Tak.
To pójdźcie z tym, co do dzisiaj panowało w tym kraju.
Mamy kolejne połączenie. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Grażyna z Wrocławia.
Witamy. Szczęść Boże. Pani Grażyno, można przyciszyć radio, dobrze?
Zapraszam.
Bo będzie nam przeszkadzało.
No ja widzę, że pan się doskonale we wszystkim orientuje. Ja mam tylko taką prośbę, no ponieważ media mamy, jakie mamy, właściwie wykupione, polskich mediów prawie nie mamy, to mam prośbę, czy ta audycja jako niesłychanie wartościowa mogłaby być powtórzona w ciągu tygodnia i to o różnych godzinach, no żeby dotarła do większej ilości Polaków, no bo o tej porze no to już chyba niewiele osób słucha, no ja to prawda z wielkim zainteresowaniem, ale mogę sobie na to pozwolić, ponieważ już nie pracuję. Czy można mieć gwarancję, że ta audycja zostanie powtórzona, żeby większość ludzi usłyszała to?
Pani Grażyno, już odpowiadam. No więc dzisiaj była możliwość bardzo szeroka, bo był pan Karl Bederman od 18, potem jeszcze wieczorem, dobra godzina. Również my już powtarzamy tę audycję teraz w nocy i jutro też w godzinach przedpołudniowych w telewizji Trwam, więc będzie okazja, więc ci, którzy nie byli wieczorem obecni, będą obecni. A no, ten temat i do tych tematów powracamy tak cyklicznie, że tak powiem, i pan mecenas był obecny też u nas kilkanaście razy, czy kilka razy.
Teraz mieszka w Polsce.
Tak, teraz już mieszka w Polsce, więc jest bliżej podjechać niż, prawda, z Niemiec, dawniej z Berlina, czy nie, gdzie pan mieszkał w Niemczech?
Hanower.
Więc tyle. No ale to cieszymy się, że taką potrzebę pani też tutaj wypowiedziała. Pani Grażyna z Wrocławia. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze.
Mówi Halina z Warszawy.
Tam.
Ja w nawiązaniu, serdecznie pozdrawiam pana Karola Bedermana i ojca Janusza. Bardzo dziękuję za ten wykład i chcę powiedzieć, że dobrze byłoby, aby ten wykład trafił do premiera na biurko, tylko jak to właśnie zrobić, czy w formie kasety, czy w formie pisanej, bo tak, ja sądzę, że premier nie ma czasu, żeby słuchać, natomiast nie wiadomo, jakimi urzędnikami jest na razie otoczony i na ile jemu przekażą. Natomiast tu jest tak dużo takich wiadomości, które bardzo wierząc w intencje i w entuzjazm premiera, myślę, że wiele z tego mógłby wykorzystać. To jedna taka moja uwaga. Druga to oczywiście, że w tym biurze, czy nie wiem, jak on się tam w tej chwili nazywa, do spraw Unii Europejskiej, to powinni być zatrudnieni bardzo kompetentni urzędnicy, tacy, którzy potrafią myśleć i pisać, mówić, a uważam, że no niestety, ale jest bardzo dużo takich urzędników, którzy bardzo słabo piszą, bo przyzwyczajeni są tylko do pracy na komputerach, a właściwie jakoś tak ciężko formułować myśli, a niestety no, pewne rzeczy trzeba przygotowywać. Trzeba umieć i czytać te wszystkie przepisy i przygotowywać w takiej formie, żeby jeżeli jedzie jakiś minister czy premier na rozmowy, żeby właściwie miał wszystko czarno na białym już tak pokazane, żeby łatwo było wykorzystywać na tych wysokich szczeblach, czyli tutaj kompetencja urzędników, a równocześnie prawdziwych takich, którym zależy na dobru Polski, żeby wszystko czynili pod kątem zabezpieczenia interesów polskich. Teraz dalej. No wiadomo, oczywiście pan Bederman wie, jak to ten Polska została zniszczona przez cały ten proces dostosowawczy, oczywiście poczynając od czasów pana Balcerowicza, jak był jeszcze wicepremierem i opracował plan w oparciu o wytyczne pana Sorosza. No więc wtedy oczywiście poprzez te wysokie odsetki to doprowadzono do upadłości zakłady. Stąd później tak łatwo te zakłady zostały za darmo prawie pooddawane różnym firmom zagranicznym, a jeszcze pracownikom pracującym w takich fabrykach naobiecywali, a to akcja, a to tamto, no więc się oczywiście godzili. Później niektórzy zostali na lodzie, ale wcześniej niestety byli zmanipulowani. No i ja pamiętam jeszcze czasy, jak Solidarność miała przewagę w parlamencie, to uważałam, że najpierw zacznę od tego, żeby wyhamować tę taką właśnie brutalną prywatyzację, która polegała właściwie na niszczeniu zakładów, a szumnie nazywano restrukturyzacją i tak dalej, i tak dalej. A cóż to była za restrukturyzacja? Ja jestem za tym, żeby kapitał wchodził do Polski, ale proszę bardzo, a niech budują fabrykę od początku do końca, niech takie czy inne wprowadzają tutaj udoskonalenia, a nie właściwie prawie, że chodzi o przejmowanie terenów. To tak tylko na marginesie. I teraz mam takie jeszcze pytania do pana Bedermana. Ja myślę, że nie wszystkie kraje, które znajdują się w Unii Europejskiej, przestrzegają tych wszystkich absurdalnych przepisów, jakie właśnie ci urzędnicy, którzy już naprawdę można powiedzieć, że takiej centralizacji, jaka jest w tej chwili w Unii, to chyba w głowie się nikomu nie śniło. Kiedyś u nas w Polsce się mówiło, że centralizacja, ale jakaż to była centralizacja w stosunku do tej centralizacji, jaka jest teraz. No nigdy jeszcze nie było u nas niczego takiego, żeby było ustalone, ile która krowa ma mleka dać i tak dalej. No, ludzie umierają na świecie, a tutaj rolnicy mają właściwie, hodowcy, wylewać mleko, bo jeżeli za dużo krowa da, to muszą płacić kary. No przecież to są w ogóle jakieś absurdy. Ja myślę, że rząd powinien takie absurdalne przepisy po prostu przestać przestrzegać, bo tak jak jest taka piosenka, my róbmy swoje i koniec, bo to przecież nie można się zupełnie poddać temu wszystkiemu. I jeszcze mamy jedno takie pytanie, myślę, że to będzie może takie naiwne, ale jak by się ustosunkowała Unia, jeżeli byśmy na przykład powiedzieli w ten sposób, że tę składkę, którą my mamy zapłacić, to proszę bardzo, niech nam potrącają z tych pieniędzy, które my mamy od nich dostać. A nie, my najpierw płacimy, a później nie wiadomo, ile dostamy. Oczywiście pewnie to jest takie może naiwne pytanie, ale po prostu uważałam, żeby je zadać. I teraz jeszcze chciałam tylko odnieść się do tego głosu pana z Warszawy młodego, który powiedział, że no dla młodych ludzi to Unia no stworzyła bardzo dobre warunki. Nie wiem, co on miał na myśli, ale myślę, że chodzi o wyjazdy wykształconych w Polsce ludzi za nasze podatników pieniądze i jedzie tam i nie zawsze nawet wykorzystuje ten zawód, który tutaj w Polsce otrzymał. I ciekawa jestem, jak dużo by wyjeżdżało wówczas, gdyby musieli zwracać za studia, które skończyli właśnie, tak jak powiedziałam, za pieniądze podatników. To właściwie tyle moich refleksji i takich pytań. Szczęść Boże i bardzo serdecznie dziękuję panu Bedermanowi. Wszystkie audycje, jakie miał w radiu, słuchałam, wszystkie artykuły czytałam, bo jestem czytelnikiem razem z mężem naszego dziennika od pierwszego numeru i bardzo sobie cenię właśnie jego wypowiedzi, artykuły i dołączam się do tego głosu, który był z Gdańska, że nasz rząd, pan premier, powinien naprawdę z wielkim ukłonem zwrócić się do pana Bedermana, ażeby w tych sprawach był jego doradcą. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękuję pani Halino. No proszę bardzo, panie mecenasie. Szykuje się panu.
Krótka odpowiedź odnośnie do pierwszej części refleksji pani. Ja proponowałbym, że pan premier dymisjonuje ministra Mikosza i w zamian za niego wybiera Janusz Szewczak, ten profesor, który od czasu do czasu publikuje w naszym dzienniku. To wszystko do tego tematu. Ale no jeszcze coś, co spróbowałem tłumaczyć przed przerwą. Der Spiegel, to jest admiralski statek naszych gazetach, naszych gazet, to jest no, międzynarodowa renomowana gazeta. No i ostatni numer, to znaczy w grudniu oni mają artykuły dwa dotyczące ten rynek cukru i to negocjacje tam w Brukseli. I typowy, jak taka gazeta, która jest prounijna, bo musi to być, jest niemiecka gazeta, jak oni mówią o Unii. No, co, na przykład, Unia to jest jak kraju cudów, a la Alice in Wonderland, Alicja w kraju cudów. Unia Europejska jest pewnym rodzajem zaczarowanego świata, gdzie króliki noszą złote zegarki. To tylko to kpina, ale ten artykuł jest pełny tego. Unia Europejska jest majstersztuk sztuki administracyjnej. Funkcjonalna, skomplikowana, perfekcyjna, zarodkiem obłędu. I w tym stylu to idzie dalej. I ten drugi artykuł jest mowy o tym, że część funduszów natychmiast znika w kieszeniach mafii. Tak oni oceniają tą Unię, ale u was no wszystkie leżą na podlodze i tylko coś szlachetnego piszą i ta krytyka jest, no czasami jest oficjalnie, ale zawsze z respektem i służalczością i dlatego dam te przykłady, jak u nas to wygląda. No i przykład referendum w sprawie konstytucji, jeżeli nie tylko 51 albo coś takiego, nie 60, prawie 70% Holendrów i Francuzów po prostu powiedziały nie, mamy tego dosyć. I na tym tle jeszcze raz ja chcę was rozniecać. Ta Unia to jest tygrysem papierowym. Przede wszystkim w tym momencie możecie korygować, naprawić to, co w ciągu ostatnich 16 lat, co się działo w tym kraju. Thank you.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych. Wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedę pokoleń, muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
Ojczyźnie teraz śpiewał Marek Grechuta, a my już kończymy te kilkugodzinne spotkanie i ważne tematy. Nowy ton w polityce wobec Unii Europejskiej, ale nie tylko te sprawy dzisiaj były omawiane przez pana mecenasa Karola Bedermana. Ja myślę, że spotkamy się jeszcze nie jeden raz z panem mecenasem. No i myślę, chciałbym podziękować za te godziny i też wcześniejsze programy. Myślę, że one bardzo dużo nam powiedziały, opowiedziały, bo jest pan świadkiem bardzo tutaj wyrazistym, prawda, tych tematów, tych spraw. Jako ten, który mieszkał tyle lat, no i mieszka na zachodzie Europy, a z drugiej strony też był pan przecież w tym mechanizmie, jakim jest Unia Europejska, prawda, i tutaj miał pan Polskę przygotowywać. Do tej historii powracamy ciągle, bo miał pan Polskę przygotowywać jakoś do tej aneksji, a sam pan zrozumiał, że nie tą drogą, prawda? I się wycofał.
Tak, tak. W tej dziedzinie, jak Unia funkcjonuje, mam poczucie, mam coś do powiedzenia. Ja nie mam nic dodatkowo do powiedzenia, jeżeli chodzi o analizy, co się dzieje w tym kraju. I no, mogę jeszcze raz używać okazję, może jest możliwość, że pan premier jest informowany, jaka dyskusja dzisiaj była. I pamiętam, co pan premier powiedział wczoraj tam w studii. Dotrzeć do setna, powiedział, to jest nowy ton w polityce. Nie lawirować, ale docierać do setna problemów i tam robić to, co jest potrzebne. Ta sprawa z stosunki do Unii jest setno, jest ważną sprawą i aby dociec do setna, trzeba zmienić ton, który panuje w tym kraju i mam nadzieję, że to, co wielu ludzi w tym kraju sobie życzą, jest wypełnione i ma szans do realizacji. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. Dziękujemy. Dziękujemy za ten czas spędzony z naszymi słuchaczami, telewidzami. Był z nami pan mecenas Karol Bederman.